Dzień dobry Państwu. Co prawda nie jesteśmy jeszcze w komplecie, bowiem czekamy na redaktora Lisickiego, a bez uważam, że no, trudno nam będzie dokończyć tą debatę, ale możemy ją zacząć bez obecności redaktora Lisickiego. Mamy nadzieję, że dojdzie wkrótce. Ja się nazywam Marcin Zaborowski i reprezentuję tutaj Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, czyli instytucję, która wspólnie z Europejską Radą na Rzecz Stosunków Międzynarodowych, tak to przetłumaczymy, tak? European Council on Foreign Relations. Jesteśmy współorganizatorami tejże debaty. Chcielibyśmy również podziękować Gazecie Wyborczej za udostępnienie nam tego miejsca, tego venue na dzisiejsze spotkanie. Jak Państwo wiecie, debata ma dotyczyć miejsca polityki międzynarodowej w polskich mediach. I no, mówimy o tym z pewną troską, bowiem od niespełna 8 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zauważamy, że stajemy się coraz bardziej otwarci na świat, a z drugiej strony tej polityki międzynarodowej świata w mediach jest coraz mniej. Także jest to no, trochę jest to nie, fenomen nie do końca godny pochwalenia. W telewizji publicznej polityki zagranicznej praktycznie nie ma, w TVN mamy oczywiście świetny program Horyzonty, ale poza Horyzontami praktycznie nic innego nie ma. W Polsacie, Polsat się troszeczkę wyłamuje z tego generalnego trendu, między innymi dzięki temu, że ma to był dzień na świecie, czyli praktycznie codzienną audycję poświęconą polityce międzynarodowej, ale to jest mniejszość, że tak powiem, i wyłamanie się z ogólnego trendu, czyli zmniejszania liczby czasu antenowego przeznaczonego na sprawy polityki zagranicznej. Dzienniki prasowe, jak Państwo wiecie, tną swoje redakcje zagraniczne, jest coraz mniej korespondentów. Niektóre dzienniki w ogóle już nie mają korespondentów i to niektóre bardzo poważne dzienniki. Miejsce polityki zagranicznej w prasie codziennej kurczy się. Właściwie czasami człowiek zagląda do gazety i w ogóle musi się naprawdę nieźle namęczyć, żeby znaleźć cokolwiek na temat tego, co się dzieje poza najbliższym podwórkiem. Dlaczego tak się dzieje? Ja widzę no, trzy zasadnicze powody. Pierwszy powód to jest ten, o którym pewnie no, wszyscy Państwo wiecie i który tutaj będzie na pewno używany w dyskusji jako najważniejszy, czyli no, to są względy finansowe. Jest kryzys finansowy nie tylko generalnie rzecz biorąc na świecie, ale jest po prostu kryzys finansowy mediów. Media mają coraz mniej pieniędzy, obcinane są liczby, są etaty korespondentów, redakcje zagraniczne i to w pewnym sensie jest naturalna reakcja. Numer dwa, no to jest bardzo ciekawy ten fenomen, czyli to jest korelacja pomiędzy globalizacją a lokalizacją. Czyli no, w tym samym czasie, w którym dzięki globalizacji stajemy się podobno coraz bardziej otwarci na świat, z drugiej strony taką często spotykaną instynktowną reakcją jest koncentracja na kwestiach lokalnych. I właściwie o świecie to my chcemy wiedzieć w czasie wakacji, a poza wakacjami to coraz bardziej się interesujemy naszym najbliższym podwórkiem. No i numer trzy to jest niestety tabloizacja polskich mediów. Coraz więcej w polskich mediach jest o tym, jakie miny robi Ronaldinho przy strzelaniu gola, szczegóły bielizny, Dody i tak dalej. Coraz mniej czasu się poświęca na sprawy społeczno-polityczne, a polityka zagraniczna znajduje się tutaj naprawdę już na końcu. Także przyczyny są często obiektywne, często są niemniej subiektywne, ale uważam, że generalnie rzecz biorąc media mają bardziej populistyczny obraz polskiego odbiorcy niż on na to zasługuje. I dlaczego tak uważam? Bowiem to nie jest tak, moim zdaniem, że polski odbiorca nie interesuje się światem. Te dwa takie bardzo poważne powody chciałbym podać. Po pierwsze, mamy naprawdę poważną eksplozję publikacji poświęconym reportażom dotyczącym podróży zagranicznych, czy w ogóle świata. Tego jest coraz więcej i na pewno jest tego dużo więcej niż było. Ludzie się naprawdę światem autentycznie interesują i kupują to. Drugim argumentem jest rola no, naszych instytucji, czyli think tanków. To, że Europejska Rada na Rzecz Polityki Zagranicznej w ogóle sprowadziła się do Polski, otworzyła tutaj biuro, to, że German Marshall Fund również otworzył swoje biuro, że Atlantic Council, Rada Atlantycka nosi się zamiarem otwarcia reprezentacji w Warszawie i co roku organizuje dużą konferencję w Warszawie, we Wrocławiu, no to o czym świadczy? To znaczy, że naprawdę ludzie chcą korzystać i rozmawiać na temat polityki zagranicznej. Podam tutaj też pewne liczby dotyczące chociażby mojej instytucji. W roku 2010 odwiedziło nasze różne wydarzenia 4000 osób. W zeszłym roku ta liczba poszła w górę do 6000, czyli wzrost o 50%, a w tym roku już poprzez pierwsze 6 miesięcy odwiedziło nas 4000 osób, czyli tyle, kiedy podczas całego roku 2010. Czyli naprawdę jest tutaj nisza, z którą media pozostawiają. My w think tankach możemy się z tego w pewnym sensie cieszyć, no bo to my tą niszę zagospodarowujemy. No ale dla jakości debaty publicznej nie jest to sytuacja idealna. Także to nie jest tak, że media już od dawna nie nadają ton debacie o polityce zagranicznej, ale generalnie biorąc, moim zdaniem, pozostają w tyle za opinią publiczną, za tym, czego ludzie potrzebują i wymagają. I na tym oskarżeniu polskich mediów poprzestanę może i pozwolę sobie przedstawić nasz panel. Zaczniemy od wystąpienia pana Tadeusza Mincera, który przedstawi nam raport poświęcony monitoringowi mediów w stosunku do wojny w Afganistanie, tak? I potem rozpoczniemy debatę, którą poprowadzi pan Konstanty Gebert, również znany jako Dawid Warszawski, w tym środowisku szczególnie, dyrektor Europejskiej Rady na rzecz Stosunków Międzynarodowych. W debacie będzie uczestniczyć pan Roman Imielski z Gazety Wyborczej, pan Andrzej Mietkowski z Polskiego Radia i pan Jarosław Gugała, reprezentujący Polsat. I oczywiście pan Lisicki. Mówiliśmy o panu na samym początku. Pan Lisicki, redaktor naczelny, uważam, że. Także nie wiem, Kostku, tobie przekazuję głos teraz, czy od razu do pana. Bardzo proszę o przedstawienie raportu.
Witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Jestem tutaj, reprezentuję Fundację na Rzecz Studiów Europejskich i moim celem tutaj jest zaprezentowanie państwu raportu z monitoringu mediów na temat polskiej interwencji w Afganistanie. Badania, które prowadziliśmy, ten monitoring, no, jego głównym celem było zbadanie sposobu, w jakim polskie media informują o Afganistanie. Założenie było takie, że nie interesuje nas sytuacja militarna, nie analizujemy tych kwestii, nie mamy do tego kompetencji, po prostu analizujemy, jak wygląda przekaz medialny i jakie są jego ewentualne skutki społeczne. Monitoring ten był prowadzony przez 18 miesięcy od 1 października 2010 roku na podstawie głównych wydań wiadomości Telewizji Polskiej i TVN oraz 5 głównych tytułów prasowych. I teraz, żeby trochę zarysować kontekst tych naszych badań. Tutaj mamy państwo wyniki opinii publicznej prowadzone przez OBOP. Te dwa ostatnie badania były prowadzone na zlecenie naszej fundacji. Tu pytanie dotyczyło tego, czy pan, pani jest za lub przeciw właśnie zaangażowaniu Polski w tej misji, w tej wojnie w Afganistanie. I o ile już 11 lat temu, na samym początku, poparcie było bliskie 70%, no to po tych 10 latach sytuacja zupełnie się odwróciła. To znaczy przeciw, czyli zwiększył się sprzeciw i ten sprzeciw wśród ankietowanych wynosi właśnie 70%, natomiast poparcie spadło do niespełna 20%. Kolejnym jakby takim kontekstem tych badań jest także pewna wiara, czy też raczej jest jej brak w to, kto ten konflikt no, zwycięży. O ile 10 lat temu dość powszechne było przekonanie, że zwycięży no, Zachód, powiedzmy, tak to było ujmowane w badaniach, o tyle no, zwycięstwo Zachodu już obecnie wierzy coraz mniej osób, no i panuje przekonanie, że ten konflikt właśnie nikt nie wygra, czyli że w społeczeństwie polskim nie ma po prostu wiary w sukces tej misji. No i teraz mamy taką hipotezę, ten nasz monitoring opierał się na takiej właśnie hipotezie, że przemilczanie tego tematu Afganistanu i uproszczony sposób jego prezentacji wpływa w jakiś sposób na brak poparcia i wiary w sukces tej misji. I teraz tak, ten slajd nie przypadkowo jest pusty. Pusty on jest dlatego, by jakby zilustrować to, jak dużo informacji pokazuje się na temat tego konfliktu w Afganistanie w polskich mediach. Informacje te pojawiają się bardzo sporadycznie. Nie jest to temat w ogóle, który się pojawia w mediach. Oczywiście jakieś wydarzenia są przywoływane, ale tylko jeżeli są w jakiś sposób dramatyczne lub skandaliczne. No, na przykład dominujące tematy, z którymi możemy się spotkać w prasie czy też w telewizji. No to przede wszystkim śmierć żołnierza, sprawa Nangar Khel, koszty finansowe, termin zakończenia operacji, czy też problem ze sprzętem i wyposażeniem żołnierzy. Przy czym to, co jest charakterystyczne dla tych tematów dominujących, to jest to, że one są o tyle się pojawiają, o ile w jakiś sposób dotyczą Polski. To znaczy śmierć naszego żołnierza. Sprawa Nangar Khel dotyczy honoru naszej armii. Koszty finansowe dotyczą naszego budżetu. Czyli to wszystkie tematy są związane jakoś z punktem widzenia Polski i tylko o tyle się pojawiają. Przy czym nie zawsze coś dramatycznego, jeżeli się zdarzy, pojawi się w polskich mediach. No podam na przykład, tutaj mam takie dwa przykłady. 28 lipca 2011 roku ginie starszy szeregowy Paweł Poświat. Informacja o tym ukazuje się tylko w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej. Telewizja zupełnie przemilcza ten fakt. Podobnie w tym roku wydarzenie 6 marca. Prezydent Komorowski jest z wizytą w Afganistanie. Tu również telewizja w ogóle milczy na ten temat. Jakby to zupełnie nie było istotne. No, można się przyjrzeć natomiast temu, jakie tematy są przemilczane, które rzadziej są eksponowane. No, przede wszystkim tematy związane z pomocą rozwojową, sukcesami militarnymi, czy też organizowaniem przez armię jakichś kursów zawodowych mieszkańców. No, wszystkie te rzeczy, które stanowią jednak o istocie tej misji. Polska obecność w Afganistanie opiera się na tym, że jest tam jakiś cel i są prowadzone pewne działania, nie tylko militarne, nie tylko wojskowe, ale pewne rozwojowe, no właśnie takie kursy zawodowe organizowane przez polską armię, czy też odbudowa infrastruktury i wiele innych. To wszystko bardzo rzadko się ukazuje w mediach, więc jakby opinia publiczna nie jest o tym informowana. I teraz może o takich kilku tendencjach bardzo silnych, które zauważyliśmy właśnie w naszych badaniach. Pierwszy, tak został nazwany ta tendencja, nieznani sprawcy. Otóż jeżeli pojawia się informacja o śmierci żołnierza, to na ogół jest ona bardzo ogólnikowa. To znaczy żołnierz został zabity, czyli albo żołnierz zginął w wyniku zamachu. Zupełnie natomiast jakby spychane na dalszy plan, albo w ogóle się nie pojawią takie kwestie, przez kogo został zabity. Jesteśmy tam, walczymy o coś, ale nie wiadomo z kim i o co walczymy. Kto jest tutaj wrogiem? Jaka jest motywacja tego wroga? Czy też jaki jest w ogóle sens polskiej tam obecności? Wydaje się właśnie, że ci żołnierze giną trochę tak jednak, ale nie wiadomo z jakiego powodu. To jest tendencja, która właśnie bardzo, bardzo jest silna. Nie za bardzo wiadomo z tego przekazu medialnego o tej drugiej stronie konfliktu. Inna tendencja, z którą się można spotkać, to tak właśnie nazwana przez nas bohaterowie przez zasług. Otóż polskie media bardzo bronią honoru polskiego żołnierza i to można powiedzieć, że szczególnie media, telewizja publiczna i prasa taka bardziej konserwatywna. Przykładem niech będzie proces żołnierzy w związku z Nangar Khel. Tutaj ta obrona honoru żołnierza była bardzo silna. Albo jeżeli jakieś negatywne opinie się pojawiają na temat polskich żołnierzy w prasie zagranicznej, tutaj też polska prasa bardzo staje po stronie polskiego żołnierza. Z drugiej strony media nie informują zupełnie o sukcesach czy też osiągnięciach tej polskiej armii. Czyli jest to taka paradoksalna sytuacja. Mamy bohaterów, którzy walczą, giną, ale nie do końca wiadomo właściwie, jakie są ich zasługi. No i tak jeszcze podsumowując te wyniki i spostrzeżenia z tego naszego monitoringu. No to, co już powiedziałem, informacje ukazują się dość sporadycznie. Większość mediów jest mniej lub bardziej przeciwko misji. Tutaj są stanowiska może trochę zróżnicowane od takiego sceptycyzmu, który reprezentuje powiedzmy Gazeta Wyborcza, do takiej otwartej krytyki, na przykład w naszym dzienniku. W naszym dzienniku pojawiają się bardzo takie ostre teksty, że nasza obecność jest zupełnie bezwartościowa, że to jest strata czasu, pieniędzy i że to jest gra niewarta świeczki. Po drugie, w tych materiałach, które się ukazują, brak jest rzetelnej analizy sytuacji wewnętrznej Afganistanu. To znaczy, no, nie wiadomo, jakie tam są problemy społeczne. Te takie informacje bardzo rzadko się przedostają. Co jest związane również z tym, że ten przekaz medialny, no, można powiedzieć, jest bardzo taki etnocentryczny. To znaczy, temat Afganistanu pojawia się właśnie wtedy, gdy ma jakieś znaczenie dla sytuacji kraju. Czyli no właśnie ginie nasz żołnierz, my mamy jakieś straty, w jakiś sposób nas to dotyczy. Brakuje natomiast jakiejś perspektywy globalnej, która by pozwoliła ujrzeć problematykę Afganistanu w jakimś szerszym świetle i zrozumieć złożoność tej problematyki. I tu też taka ciekawostka, ta tematyka Afganistanu była no prawie że nieobecna podczas kampanii wyborczej przed ostatnimi wyborami. W ogóle nie był to argument wysuwany jakoś obecny w tej kampanii. No i taki podsumowujący wniosek, że niezależnie od wyniku tej militarnego, tej operacji, czy też wojny, naszym zdaniem misja w Afganistanie została przegrana propagandowo. Taki obraz jawi się właśnie w mediach, które opisują tą misję. To znaczy, misja ta związana jest z dużymi stratami, niejasne są cele, dlaczego tam Polska jest i niejasne są też sukcesy, które Polska ma lub też nie ma. Więc taki jest niestety smutny może wniosek, że propagandowo, czy też tak medialnie ta sprawa została przegrana. I tutaj jeszcze na sam koniec odsyłam Państwa do bazy danych, bo wyniki tego monitoringu są na naszej stronie internetowej. Tam można dokładnie no właśnie sprawdzić, kiedy te informacje się ukazywały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. To są bardzo interesujące badania. Czy odnosiłem wrażenie, słuchając Pańskiej prezentacji, że Pan kieruje swoje uwagi głównie do, nie wiem, rządowego ośrodka informacyjnego, że niewystarczająco wykorzystuje media do tego, żeby propagować słuszny punkt widzenia na tą wojnę. Podczas kiedy dla mnie najbardziej istotnym wnioskiem z tych badań jest to, że obywatel, który o świecie dowiaduje się za pośrednictwem mediów, nie ma jak wyrobić sobie opinii o naszej obecności w Afganistanie, o sensowności bądź bezsensowności uczestniczenia w tej wojnie, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi informacjami. Tutaj pan dyrektor, zagajając nasze spotkanie, no, wygłosił właściwie akt oskarżenia pod adresem mediów, akt oskarżenia, pod którym ja się zresztą podpisuję. No i pytanie do naszych panelistów. Po pierwsze, czy słusznie czepiamy się mediów, czy nie dorabiamy wam gęby? A jeżeli, jak podejrzewam, słusznie, to dlaczego jest tak źle? Kto z panów chciałby rozpocząć?
Kiedy zacząłem pracę w Telewizji Polskiej, to był rok 90, pracowałem w redakcji zagranicznej. W tejże redakcji zagranicznej w soboty i w niedzielę w wiadomościach robiliśmy programy złożone tylko i wyłącznie z informacji z zagranicy. Bardzo często było tak, że tego dnia nie było ani jednej informacji z kraju. Początek lat 90. 26 minut programu informacyjnego, tylko i wyłącznie doniesienia z zagranicy. Po pewnym czasie zaczęły się pojawiać pierwsze jaskółki, pierwsza tematyka krajowa, a to było wtedy, jak nasi politycy zorientowali się, że w kraju się nic nie dzieje w weekendy i że warto wtedy robić konferencje prasowe. I to pierwsze to był rząd Jana Olszewskiego, spin-doktor ówczesny, jeszcze taki utajony trochę tamtejszego okresu, chyba Jacek Kurski namówił wtedy polityków, żeby róbcie konferencje prasowe, zajmujcie się polityką w soboty i w niedzielę, bo się wtedy nic nie dzieje i media mają problem, bo muszą robić wydania tylko i wyłącznie złożone z zagranicy. Biorąc pod uwagę, że myśmy wtedy robili te dzienniki telewizyjne, które wtedy powstawały, one były nieco inne niż te teraz, to znaczy one zawierały coś takiego, tak zwane bloczki informacyjne. To były takie zestawy krótkich informacji filmowych. I takie bloczki czasami się wkładało ze dwa. I w każdym z nich było co najmniej 6 informacji z różnych krajów. Czyli już w samych tych bloczkach było, liczmy na to, 12 informacji z różnych krajów, z różnych stron. A do tego były jeszcze materiały backgroundowe. Przypominam sobie takie wydanie, kiedy coś się wydarzyło w Somalii i osobiście wtedy robiłem background na temat zapomnianej wojny domowej w Somalii. Dziś żaden z moich kolegów dziennikarzy ani w Faktach, ani w Wiadomościach, ani w Wydarzeniach, ani w Panoramie nie ma żadnej szansy zrobienia takiego materiału, ponieważ nikt takiego materiału nie umieści w głównym programie informacyjnym. Więc coś się stało, ewidentnie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie była w każdym wydaniu Wiadomości na początku lat 90. W każdym. Nie było takiego wydania Wiadomości, żebyśmy tam czegoś na ten temat nie umieścili. Czasami było tego za dużo, bo rzeczywiście były to informacje, które być może nas nie do końca dotyczyły. Dziś mamy taką sytuację, że media elektroniczne, telewizje, już nie tylko główne, bo dzisiaj mamy dużo więcej, łamy dużo większe, bo w Polsacie mamy nie tylko wydarzenia, 2 wydania dziennie, ale mamy też cały kanał informacyjny Polsat News, czy TV Biznes, jeszcze następny kanał. No i mając tak ogromną przestrzeń, mamy 2 programy w tej chwili w Polsat News zajmujące się tematyką międzynarodową, a tematyka międzynarodowa w głównym wydaniu programu informacyjnego wydarzenia pojawia się sporadycznie. Znaczy dziś zrobimy informację o powodzi w Rosji, no bo po prostu jest 170 ofiar śmiertelnych, jest wielki skandal i to jest coś, co zrobimy. Jak myśmy do tego wszyscy doszli? No doszliśmy do tego niestety intensywnie ze sobą konkurując i zorientowaliśmy się i dzisiaj to wiemy, dzisiaj mamy bardzo precyzyjne instrumenty podglądania tego, co robi nasza publiczność. I wiemy, że pojawienie się na ekranie informacji zagranicznej powoduje gwałtowny odpływ widzów. Skrzywa leci gwałtownie w dół. W związku z powyższym takich tematów unika się jak ognia. Jesteśmy rozliczani z tego, żeby nas ludzie oglądali. No to nie możemy sobie strzelać w kolano, przedstawiając informacje z zagranicy. Z dzisiejszych badań telemetrycznych wynika, że zainteresowanie w telewizji problematyką międzynarodową jest na poziomie, można ocenić, między 100 a 200 tysięcy ludzi. Tylu jest w Polsce ludzi i to jest bardzo taka optymistyczna wersja. To jest dlatego, że nasz program to był Dzień na Świecie, który się cieszy dobrą renomą o 21:30. Pozdrawiam Grzegorza Dobieckiego, głównego prowadzącego program. My mając zasięg techniczny, powiedzmy 50% ludności kraju, w Polsat News osiągamy tam wyniki od 50 mniej więcej do 100 tysięcy widzów codziennie. Czyli zakładając, że mielibyśmy 100% zasięg techniczny, czyli dotarcie do widzów, no moglibyśmy liczyć maksymalnie na jakieś 200 tysięcy widzów. Pozostała część społeczeństwa tą tematyką nie jest zupełnie zainteresowana. Każde pojawienie się trudniejszego tematu zagranicznego w wydarzeniach powoduje wyrwę, spadek w oglądalności do 500 000 widzów na przestrzeni 3 minut. Czyli program średnio oglądany, powiedzmy, w normalnym sezonie przez 2,5 miliona ludzi, w momencie, kiedy puszczamy tam informacje, traci. Jeśli nie jest to informacja zagraniczna dotycząca Polski, no bo jeśli to dotyczy Polski, to zjawisko wtedy w takim zakresie nie występuje, ale normalnie, gdybyśmy chcieli się wywiązać z obowiązku informacyjnego, tracimy kilkaset tysięcy widzów na przestrzeni 3 minut. To jest bardzo często niepowetowana strata, do której już się jej potem w czasie tego programu nie da odrobić. Ja rozumiem, że nie chcę się wymądrzać na temat tego, co prasa drukowana robi, jak wy to liczycie, natomiast myślę, że sytuacja jest podobna. No i my wszyscy to wiemy. I teraz ja tutaj przyszedłem, bo ja też uważam, że to źle, że tak się dzieje. I tak przyszedłem się trochę powstydzić i pokajać i się zastanowić, co myśmy tutaj nawyrabiali. I przypomniała mi się taka dosyć słynna maksima jednego z szefów BBC, który mówił, że najgorszą rzeczą, którą dziennikarze czy redaktorzy naczelni mogą zrobić, to jest wsłuchiwanie się w to, co tak zwany odbiorca chciałby, ponieważ odbiorca nie wie, czego chce tak do końca. Znaczy on wie, ale nie do końca. I w momencie, kiedy jemu zostawimy wybór tylko i wyłącznie, to będzie chciał majtek Dody i uśmiechu Ronaldo. Niczego więcej. Ale jeżeli zaczniemy ludziom mówić o pewnych ważnych rzeczach, wciągać ich w tę tematykę, interesować nimi, wówczas ta liczba zainteresowanych tematyką międzynarodową ma szansę być po prostu dużo większa. Przy czym myślę, że w obecnych czasach wyśrubowanej bardzo konkurencji ekonomicznej tak naprawdę nikogo nas nie stać. To tak jak gazety odchodzą od dziennikarstwa śledczego, bo nikogo nie stać na utrzymywanie darmozjada, który przez rok nic nie robi, tylko tropi jakąś aferę, nie wiadomo czy ją wytropi, czy coś z tego będzie. Tak samo redakcje mediów elektronicznych też rezygnują z korespondentów zagranicznych. Lepiej nawiązać współpracę z kimś, kto od czasu do czasu coś nam powie i wówczas nie mamy możliwości prowadzenia tak zwanej polityki redakcyjnej i wówczas to jest po prostu, czasami ktoś zrobi coś lepiej, czasami ktoś zrobi coś gorzej, idzie to od przypadku do przypadku. I w moim przekonaniu pocieszające jest to, że ta tematyka międzynarodowa, ona istnieje w mediach, tylko w tych tak zwanych nowych mediach. To znaczy, to nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, żeby to nic nie wiedzieć na temat Afganistanu. Bo jak się będziemy chcieli czegoś dowiedzieć, to na waszej stronie internetowej się być może czegoś dowiemy, w piśmie się dowiemy, prawda? To też są media. Dowiemy się na blogach różnych i tak dalej, i tak dalej. Ale te media tak zwane tradycyjne, które muszą utrzymywać się z normalnej emisji, z normalnego nakładu, z reklam i tak dalej, one są w bardzo trudnej sytuacji. I one niestety tematyki zagranicznej będą moim zdaniem unikały jak ognia. I zawsze będzie lepiej, jeszcze na dodatek z mediami elektronicznymi, to już kończę ostatnie zdanie, jest taki problem, że coś się takiego też stało w ostatnich latach, że media elektroniczne żerują na emocjach, szczują na siebie na ogół polityków. Ci politycy są coraz młodsi, coraz głupsi, coraz łatwiej się dają podjudzać i oni na siebie warczą i to warczenie my transmitujemy. I to jest nasza obecnie... I kto lepiej poszczuje i kto większe spowoduje warczenie, ten jest lepszym dziennikarzem i lepszą nagrodę dostanie. A jakby kto próbował to ładzić i to jakoś, nie wiem... analizie poddawać sensownej, zmuszać ludzi do wysiłku, no to wiadomo, że przegra. Przegra i z kretesem nie będzie miał żadnych szans. W związku z powyższym, że nie jesteśmy w stanie podjudzić prezydenta Francji przeciwko Angeli Merkel, w związku z powyższym dużo rzadziej tą tematyką się zajmujemy.
Tak, tutaj słuchając ciebie, pomyślałem sobie, jak to dobrze, że w mediach drukowanych nie mamy jeszcze takich skutecznych technologii, które mierzą, jakby to się nazywało, czytelność jako odpowiednik oglądalności, chociaż już są takie pierwsze programy komputerowe, gdzie kamera śledzi ruch oczu czytelnika i sprawdza, na czym on się zatrzymuje i też zdaje się zatrzymuje się na uśmiechu Rinaldo do majtek Dody czy podobnych informacjach, bo pamiętam, jak ja terroryzowałem moich redaktorów w gazecie podczas wojny w Bośni, twierdząc, że ja wiem, że czytelnicy chcą o tym czytać, a ja wiem, bo się spotykam z czytelnikami, bo dyskutuję, bo ludzie mi na ulicy mówią. No i taki biedny redaktor nie mógł mi dać w łeb twardym wynikiem, który pokazuje, że to nieprawda i uległ mojemu terrorowi, w związku z czym tam na pierwszej stronie gazety co i raz pojawiały się jakieś informacje z Bośni. Byłem nieznośny, zastraszałem redaktorów. Boję się, że dzisiaj by mi się to nie udało, a może by mi się jeszcze udało. Romku?
No nie wiem, wtedy rzeczywiście terroryzowałeś redaktorów i to do dzisiaj wspominają. Natomiast też nie mam takiego wrażenia, że aż tak źle jest, jak tutaj mówimy o tych mediach i w polityce zagranicznej. Oczywiście jest to odbiciem społeczeństwa po dużej części i zainteresowania ludzi, którzy sięgają po prasę, czy też odpalają telewizor, słuchają radia. No i tak jak w prawie wszystkich krajach na świecie najpierw sprzedają się tabloidy, tak takich informacji również oczekuje większości czytelnik. Pamiętajmy, że jednak sprawy międzynarodowe tak trudne, jak chociażby misja w Afganistanie, do wytłumaczenia, czy też nie wiem, skomplikowane sprawy zachodzące w Unii Europejskiej, to jest towar jednak adresowany do elitarnej grupy. Nie każdy czytelnik jest tym zainteresowany, nie każdy czytelnik jest zainteresowany mechanizmami, które rządzą w Brukseli i tymi skomplikowanymi procesami, które później decydują, czy dostaniemy ileś tam pieniędzy z Unii Europejskiej. Z drugiej strony tutaj Jarosław Gugała wspominał o latach 90. To chyba były najlepsze lata polskiej prasy, mediów w ogóle. Ludzie zachłysnęli się wolnością, zachłysnęli się tym, że można w końcu mówić o wszystkim, o czym się chce i takie też chłonięcie tego świata, całego świata było pewnie dużo większe niż dzisiaj. Ale też pamiętajmy, że w ciągu tych 20 lat dramatycznie zmienił się świat i dramatycznie zmieniło się podaż i kanały podaży różnego rodzaju informacji. Dzisiaj czytelnik zainteresowany, naprawdę zainteresowany sprawami międzynarodowymi, wykształcony, znający przynajmniej język angielski, bez problemu sięga do wszystkich źródeł na całym świecie angielskich. One, co prawda, brytyjskich, amerykańskich czy innych gazet. One oczywiście pewnie lada moment będą coraz bardziej zamykane, trzeba będzie płacić za dostęp, ale pamiętajmy, jeszcze do niedawna do New York Timesa można było mieć dostęp nieograniczony. Washington Post powiedział, że nigdy nie zamknie i tak dalej. Więc nie wiem, nie mamy takich badań w Polsce, które mówiłyby, ile osób w Polsce zainteresowanych naprawdę międzynarodową tematyką sięga do źródeł obcych, również medialnych. Też mam wrażenie, że na Zachodzie, co prawda, traktowanie spraw międzynarodowych jest chyba poważniejsze niż u nas, dlatego że chociażby tam sprawy międzynarodowe, jeśli patrzy się na kampanie wyborcze, nawet, nie wiem, Niemcy, Francja, może trochę mniej Francja, ale na przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, tam naprawdę sprawy międzynarodowe w kampaniach politycznych odgrywają bardzo ważną rolę i to jest rozmowa merytoryczna, a nie, tak jak tutaj wspominał chociażby Jarosław Gugała, że to jest takie troszkę, mówiąc prosto, wyjście na ring i boksowanie się nie na argumenty, a na siłę słów. Tak? Więc to jest słuszna również uwaga, że tutaj wszyscy edukujemy społeczeństwo, nie tylko my jako media, chociaż tutaj nasza rola oczywiście jest bardzo duża. Ja ciągle wierzę jednak w misyjność mediów, prasy, która powinna jednak ludziom opisywać i tłumaczyć to, co się dzieje na świecie, ale też i w kraju. Ale też jest, no jeśli nasi czytelnicy widzą to, co się dzieje, jak się niepoważnie traktuje poważne sprawy międzynarodowe, to też ma to jakiś, moim zdaniem, poważny wpływ na to. Inna moja uwaga jest również taka, że patrząc na prasę zagraniczną, ona również została oczywiście dotknięta kryzysem, a kryzys oznacza to, że jest mniej pieniędzy, a jak jest mniej pieniędzy, to się tnie koszty, jak się tnie koszty, to się tknie koszty też przede wszystkim te, które są najbardziej kosztowne, a nie ma co ukrywać, że posiadanie korespondenta w Moskwie, czy posiadanie korespondenta w Waszyngtonie, czy w Brukseli, Szczęśliwe Gazeta Wyborcza, tam akurat jeszcze ma korespondentów i mamy zapewnienie od naszego kierownictwa, że jeszcze będziemy mieli długo, mam nadzieję, że to zostanie dotrzymane, no ale też nie ma co ukrywać, że koszty, pozapłacowe takiej placówki, no to można by zatrudnić 3-4 naprawdę bardzo dobrych dziennikarzy, którzy by pisali o sprawach krajowych. To trzeba wszystko brać pod uwagę. Dla mnie charakterystyczna jest sytuacja w Washington Post, który kiedyś konkurował z New York Timesem, który jest gazeta, która miała największą sieć korespondentów na świecie. Ona miała kilkudziesięciu korespondentów w samym Iraku, no bo to była wojna Amerykanów, miała kilkudziesięciu korespondentów w Afganistanie. To niekoniecznie byli ludzie zatrudnieni na etatach, ale duża część z nich była zatrudniona na etatach, reszta to byli tak zwani stringerzy, czyli ludzie, którzy pracują na miejscu dla Ameryka, byli rozsiani po całym Iraku, po całej Afganistanie. No dzisiaj właściwie u nich sprawy międzynarodowe zostały zepchnięte na daleko, daleko poza tymi sprawami, które naprawdę Amerykanów interesują, czyli miejsca pracy, to czy ten kraj wyjdzie z kryzysu, czy nie wyjdzie, czy stracą swoje domy, czy nie stracą, czy będą w stanie spłacić kredyty. New York Times również bardzo ograniczył liczbę korespondentów zagranicznych, chociaż uważam, że jest to ciągle gazeta, która ma najlepszy poziom dziennikarstwa międzynarodowego. A dla mnie charakterystyczną rzeczą było to, jak kilka miesięcy temu zadzwonił do nas Guardian, z którym współpracujemy, wielka brytyjska gazeta, i zapytał, czy mamy kogokolwiek w Iranie, nawet nie chodzi o korespondenta, tylko w ogóle współpracownika, którym oni chcieliby zamówić u nich tekst. Prawdę mówiąc, był to dla mnie mały szok, dlatego że gazeta, która zawsze miała w tamtym regionie wielu korespondentów, nie potrafiła, dzisiaj nie ma tam nawet zwykłego współpracownika, z którym mogłaby się o niego zamówić tekst. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że oczywiście konkurencja też wymusza to, że słupki oglądalności i czytelnictwa są najważniejsze. Dzisiaj jako człowiek, który między innymi zajmuje się stroną wyborcza.pl, w którą chcemy jakościowe dziennikarstwo przedstawiać w internecie, przyznam szczerze, że jestem zaskoczony tym, że jednak ludzie sięgają do tekstów zagranicznych i to dużych tekstów zagranicznych. Nie jest tak, że ludzie nie czytają. Być może oczywiście za dużo odpuściliśmy, za dużo czasu straciliśmy na walkę między sobą, a mniej czasu poświęciliśmy na to, żeby ich wyedukować. Może, ale z drugiej strony nie tylko polityka międzynarodowa, która jakoś się z tym wiąże, chyba ludzi jednak jakoś świat interesuje. Przykładem są chociażby książki bardzo popularne w ostatnim czasie, podróżnicze, które się ukazują na tym. Nie wierzę, że człowiek, który podróżuje po świecie i to daleko poza Europą, nie sięga również po artykuły czy też teksty, które materiały, które dotyczą społeczeństwa, polityki i tak dalej danego kraju. Trzeba też pamiętać, że oczywiście są wydarzenia, które w ewidentny sposób przykuwają jednak uwagę czytelników, telewidzów. No jeśli jest Arabska Wiosna, ona przez pewien czas jest również pewnie dosyć wysoko w słupach oglądalności i jest mocna potrzeba, żeby też pisać o tym. Po pewnym czasie, takim jak wojna w Afganistanie, która trwa już 11 rok, czy niby zakończona wojna w Iraku, jednak musimy pamiętać, że pewne rzeczy się ludziom oczytują, dooglądają i tak dalej. Amerykanie zauważyli to w okresie wojny w Wietnamie, która była pierwszą wojną telewizyjną, to musimy sobie z tego zdać sprawę, kiedy wszystkie amerykańskie telewizje właśnie na żywo dodawały są tam wielkie materiały, ale w pewnym czasie sami Amerykanie byli zmęczeni oglądaniem tego, co tam się dzieje, no bo ile razy można oglądać praktycznie te same obrazki z krwawej wojny. I jeszcze na koniec taka uwaga, już nie dotycząca bezpośrednio mediów, ale jak gdyby wpływająca chyba na poziom dziennikarstwa, moim zdaniem bardzo, ponieważ od wielu, wielu lat zajmuję się stażystami, którzy przychodzą do gazety. Niestety poziom wykształcenia na kierunkach dziennikarskich, szczególnie zainteresowania sprawami międzynarodowymi, no muszę przyznać z przykrością, jest bardzo słaby. Jest bardzo słaby. Tam też stawia się głównie na te sprawy, które są najbardziej oglądalne czy najbardziej popularne. I naprawdę trudno wyłuskać ludzi, którzy no, rokują bycie dobrym dziennikarzem międzynarodowym.
Znaczy, że rozumiem z tego, co właściwie obaj żeście mówili, to jest tak. No, czytelnik jest głupi, dziennikarze są głupi, no to co się dziwić, że media głupieją, prawda? I jest to poniekąd wniosek logiczny, tylko nie do końca zadowalający i to, że na szczęście oprócz dziennikarzy i mediów są też strony internetowe i podróżnicy, no nie do końca jednak może nas satysfakcjonować. Ale być może rzeczywiście jest tak, że tutaj jest podstawowy problem prasy informacyjnej, niezależnie od tego, czy drukowanej, czy elektronicznej, która musi walczyć o oglądalność. A na przykład z tygodnikami opinii może już jest inaczej. Może jest tak, że tygodnik opinii, który nie musi się ścigać z majtkami Dody, któremu go racją istnienia jest to, że chce do czegoś przekonywać, czy coś odradzać, czyli innymi słowy wpływać na opinię publiczną, że może tygodnikowi opinii jest w tej sytuacji po prostu łatwiej. Jak to jest?
Dziękuję za zaproszenie. Jak to jest? To znaczy, to nie jest tak, na szczęście, że my nie mamy żadnych instrumentów sprawdzających, jak nam się ten tygodnik sprzedaje. Oczywiście to pewnie nie są aż tak dokładne instrumenty, jak w przypadku programu telewizyjnego, no ale chociażby można zbadać, jak sprzedaje się tygodnik w zależności od jego okładki, tak? No i tutaj z punktu widzenia tej naszej debaty rzeczywiście to może nie jest specjalnie zachęcające, ale to jest też dosyć oczywista. Danie okładki ze sprawy zagranicznej, nawet bliskiej nam, takim jak sprawy, nie wiem, niemieckie chociażby, czy rosyjskie, no te okładki, czy te tygodniki z takimi okładkami sprzedają się gorzej, niż jeśli zajmujemy się sprawami polskimi. Ale z tego jeszcze, i tutaj będę trochę bronił ogólnie mediów i informacji, jeszcze nic złego nie musi wynikać. Bo tak, może zaczynając od tej prezentacji, tu została postawiona taka teza, że zmiana podejścia polskiego społeczeństwa do interwencji w Afganistanie z pozytywnej na negatywną jest związana z brakiem wiedzy. To znaczy im mniej ludzie wiedzą albo im mniej mają informacji na ten temat, prawda, tym bardziej negatywnie oceniają naszą obecność. Ja nie mówię, że to jest teza całkiem nieprawdziwa, ale wydaje mi się, że bardzo istotny element został tutaj pominięty, mianowicie to, że w świadomości publicznej zlała się interwencja w Iraku z Afganistanem. I jednak jeśli byśmy popatrzyli na to, jak wszyscy oceniają, mam wrażenie, niezależnie od ich proweniencji politycznej, interwencje w Iraku, to oceniają to bardzo krytycznie. Okazało się, że cele, które były postawione na początku, a właściwie przed jej podjęciem, nie zostały zrealizowane, ponieważ sami Amerykanie, przecież to przyznają, mieli kompletnie fałszywe dane, tak? I w gruncie rzeczy oszukali zarówno opinię światową, jak i opinię polską i amerykańską i każdą właściwie inną. I nie tylko Amerykanie, ale zdaje się, że Brytyjczycy zrobili to samo. No więc można zakładać, że taki czytelnik czy odbiorca mediów, jeśli widzi, że cieszące się dotąd autorytetem takie postaci jak prezydent Stanów Zjednoczonych, CIA i cała masa różnych innych agencji w tak ważnej sprawie jak interwencja w Iraku wykazały się takim brakiem wiedzy i takim brakiem kompetencji, to oczywiście przekłada to również na ich dalsze działania. Z czego nie wynika oczywiście, że tych informacji na temat Afganistanu jest wystarczająco dużo, natomiast wydaje mi się, że nie do obrony jest taka prosta teza, że brak informacji oznacza taki, a nie inny stosunek. Tutaj ten czynnik, nazwijmy go iracki, i zachwianie wiary w skuteczność działań szeroko rozumianego Zachodu, myślę, że miało bardzo duże znaczenie. A teraz wracając już do mediów, no to ja bym powiedział tak. Po pierwsze, pamiętajmy, że bo my posługujemy się tym pojęciem oczywiście tak, jakby były tylko jeden rodzaj mediów. Oczywiście one są bardzo zróżnicowane. Czego innego oczywiście można wymagać, nie wiem, od tabloidu, gdzie wyłącznie chodzi o emocje i wyłącznie właśnie o tam tak zwane majtki Dody, a czego innego od prasy poważnej, jak nie wiem, Rzeczpospolita, czy Gazeta Wyborcza, czy tygodniki opinii. Tak, są inne wymagania, ale też inne grupy odbiorców. I no, siłą rzeczy z naszego punktu widzenia, czy nie wiem, z punktu widzenia mojego tygodnika, ważniejsze jest, żeby w tej grupie docelowej szeroko rozumianej, czyli osób wykształconych, właśnie starających się jako świat zrozumieć, a nie tylko kierować się obrazkami i emocjami, żeby do nich dotrzeć i im coś pokazać, prawda? My nie walczymy aż o tak szeroką, czy o tak masową widownię, jak na przykład pewnie Polsat w swoich wydarzeniach, tak? No, tak to po prostu jest. I inny jest odbiorca, nie wiem, tygodnika opinii, czy tak zwanej gazety poważnej, a inny jest odbiorca Super Ekspresu, czy Faktu. I jednak jeśli to odcedzimy, to w tej prasie, wśród tych mediów poważnych, to wydaje mi się, że ta informacja na tematy zagraniczne jest obecna, ale to jest druga moja uwaga. Myślę, że często mamy dwie różne rzeczy, mówiąc o informacjach zagranicznych. Jedno to jest tak zwana wielka polityka, czy polityka międzynarodowa, a druga rzecz to są informacje dotyczące obyczajów, nie wiem, jak ludzie żyją, sylwetek, postaci, tego wszystkiego, co można opowiedzieć jako pewną historię. Jeśli o to chodzi, to ja mam wrażenie, że akurat tych rzeczy w polskiej prasie jest bardzo dużo. Staramy się przecież pokazywać niezależnie wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek z jego emocjami, jest jakaś historia do opowiedzenia, coś, co budzi jakąś wrażliwość, emocje, no nie wiem, ktoś, jest jakiś spór, starcie, to jeśli to się wydarza za granicą, czy jakaś przemiana, nie wiem, cywilizacji czy obyczajów, to jest jak najbardziej obecne. To, co rzeczywiście, no, czego obecność jest mniejsza obecnie w polskiej prasie w stosunku do tego, kiedyś, tak zwana wielka polityka międzynarodowa, czyli ta, która się toczy między przywódcami państw, ministrami spraw zagranicznych, dyplomatami, no to wszystko jest część polityki oficjalnej. Tylko pytanie jest znowu takie. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju naturalny rozwój sytuacji, który dotyka Polski tak samo jak wszystkich innych krajów. Po prostu publiczność interesuje się historiami, tak? Mniej rozumie tą część taką formalną prowadzenia polityki. To jest rzecz pierwsza. A druga rzecz, no trudno mi się wydaje porównywać Polskę z, nie wiem, z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi, ponieważ no nasza pozycja międzynarodowa, czy nasze możliwości prowadzenia polityki międzynarodowej są nieporównywalnie mniejsze. Siłą rzeczy Amerykanin, czy Brytyjczyk, czy nie wiem, nawet Francuz, na przykład Francuz jest znacznie bardziej zainteresowany sprawami, nie wiem, północnej Afryki niż Polak, tak? Ta rzecz jest oczywiście naturalna. I myślę, że trochę jest tak, że mniejsze, inaczej, to, że w polskiej prasie jest mniej informacji na temat tak zwanej wielkiej polityki międzynarodowej, jest pochodną naszej pozycji międzynarodowej. No po prostu ona jest nie tak silna, czy nie tak potężna, jak na pewno Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, i trudno, żeby naszą prasę pod tym względem porównywać z New York Timesem, czy Washington Post. No to są po prostu gazety globalne, tak? To są gazety skierowane do ludzi, którzy widzą i mają interesy w całym świecie, i gazety, które wychodzą w państwie, które jest jednym z dwóch czy tam pewnie najpotężniejszym cały czas państwem na świecie. Jeszcze wprawdzie to co powiedziałem, tu jest, można by temu przeciwstawić taki kontrargument, który mówi o tym, że ten brak wiedzy na temat polityki międzynarodowej może skutkować, czy też skutkuje brakiem świadomości tego, jakie są też realne polskie interesy i jak powinniśmy je prowadzić. To były takie badania robione chyba ze 2 lata temu, kiedy pytano Polaków, kto jest najbardziej wpływowym politykiem na świecie, najważniejszą postacią na świecie. Wyszło, że jest papież, mam wrażenie, Benedykt XVI, a potem był Barack Obama, ale wśród 20 wymienionych ważnych polityków nie znalazł się żaden Chińczyk. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Pokazuje jednak takiego stopnia, ta nasza wiedza jest ograniczona, no ale ograniczenie tej wiedzy pewnie z kolei skutkuje tym, że pewnych zjawisk nie doceniamy, że ta część polskiej elity, która prowadzi, czy ma, której interesy są związane z polityką zagraniczną, tego może w wystarczającym stopniu nie zauważać. No i rzecz ostatnia, skoro tak trochę wspominamy, to ja powiem, że ja też zaczynałem pracę w 91 roku w życiu Warszawy w dziale zagranicznym. Przyszedłem tam do działu, gdzie akurat nie było nikogo, kto by się zajmował Afryką, więc zajmowałem się wtedy Afryką. Ale był to czas, kiedy życie Warszawy miało korespondenta w Budapeszcie, w Pradze, w Bratysławie, w Kijowie. Nie mówię już oczywiście o, nie wiem, Bonn wtedy, tak? Nie Berlin, tylko Bonn. Było 2 korespondentów w Stanach Zjednoczonych i całą masę w innych miejscach. Tylko teraz jest znowu pytanie, czy to, że tych korespondentów nie ma, jest wyłącznie skutkiem tego, że ludzie się mniej interesują sprawami zagranicznymi? Moim zdaniem no, tylko w pewnej części. W dużej części wynika to po prostu z ogólnego kryzysu całych mediów tradycyjnych i znacznie słabsza pozycja ekonomiczna tych mediów sprawia, że staramy się no, w jakiś sposób nadrobić brak czy możliwości finansowe. No nie stać, tak jak to jeszcze pan wspominał, prawda, zwykle to nie jest tak, Gazeta Wyborcza wciąż ma jeszcze, tak, korespondenta w Moskwie czy w innych miejscach, a w Rzeczpospolitej jedyny taki realny korespondent jest w tej chwili w Brukseli, tak, ileś placówek zostało skasowanych ze względu na sytuację ekonomiczną, a wiele gazet, chociażby Życie Warszawy, już nie istnieje, tak, więc kryzys, który dotknął tradycyjnych mediów, z pewnością odbija się na tym, że trudniej informować o takich rzeczach, które nie przynoszą czytelnictwa, to rzecz pierwsza, a druga, trudniej inwestować pieniądze w prowadzenie własnej, w jakiejś mierze takiej bardziej podmiotowej, z punktu widzenia oczywiście danego tytułu, polityki, jeśli chodzi o zagranicę, chociaż z pewnością bardzo dobrze by było, żeby te największe polskie media było stać na utrzymanie korespondentów, przynajmniej w kluczowych z naszego punktu widzenia krajach. Co do tego się zgadzamy, ale jak pokonać, jak przezwyciężyć kryzys mediów drukowanych, to prawdę powiedziawszy, no, odpowiedź na to cały czas przed nami. O, dziękuję.
Ja nie jestem przekonany do tej hipotezy, którą pan wygłosił, że zainteresowanie sprawami zagranicznymi jest proporcjonalne do możliwości, no bo w Polsce zainteresowanie sprawami zagranicznymi było największe na początku lat 90., kiedy umówmy się, że nasze możliwości były dość ograniczone, czyli że jest proporcjonalne do wiary w nasze możliwości. No to nawet jeżeli tak, to ja bym jednak uważał, że dzisiaj wierzymy, że mamy nieco większy wpływ niż można było wierzyć te 20 lat temu. Aczkolwiek zgadzam się z panem intuicyjnie, że pewnie dlatego jesteśmy krytycznie nastawieni do udziału w wojnie w Afganistanie, że jesteśmy krytycznie nastawieni do udziału w wojnie w Iraku, No ale to się mi przypomina ten stary dowcip. Tak się w końcu mówi, Irak czy Iran, tak? Znaczy, jesteśmy krytycznie nastawieni do wojny w Afganistanie ze złych powodów. Z powodu niekompetencji, ignorancji, braku informacji. I za to wszystko, no my zbiorowo, jak tu siedzimy, w tym także i think tanki, jakoś odpowiadamy. Innymi słowy, naszym zadaniem było to, żeby obywatel był poinformowany i mógł świadomie wybierać, co popiera, a czemu się sprzeciwia. Think tanki nastawiają się na pewną elitę wśród tych obywateli, media mają szerszy zasięg i podczas kiedy media komercyjne no zawsze mogą się skrywać za tym listkiem figowym, że jak się daje Niemcy na okładkę, to sprzedalność, coś takiego spada, tak? Albo widzowie masowo odchodzą od telewizorów, media publiczne, no już nie bardzo mogą, macie misję, tak? A macie nas wszystkich wyedukować na świadomych obywateli, którzy mogą podejmować świadomie polityczne decyzje, w tym także popierać albo sprzeciwiać się rozmaitym inicjatywom w zakresie polityki międzynarodowej. No to jak sobie media publiczne z tym radzą, Andrzeju?
Ja pracowałem chyba tylko raz w życiu, długo co prawda, w mediach publicznych i to medium publiczne nazywało się Radio Wolna Europa. Finansowały to Stany Zjednoczone, było wolne od ciśnienia komercyjnego i mogło realizować w pełni misję. To nie jest czas i miejsce, żeby tę misję w tej chwili nazywać, ale charakterystyczne jest to, że poza wypadkami nadzwyczajnymi zasadą serwisów informacyjnych w Radiu Wolna Europa było to, że zaczynają się od spraw międzynarodowych. I całe lata 80., kiedy pracowałem w RWE, tak one były konstruowane. Na początek wchodziły tylko wydarzenia z ostatniej chwili, czyli kogoś w Warszawie wsadzono, albo wypuszczono, albo zdarzało się coś nadzwyczajnego. Zasadniczo kontekst międzynarodowy był kluczem. Liczba biur korespondentów Wolnej Europy nie do doścignięcia przez, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach najbardziej zamożne media publiczne w Europie. Nie do doścignięcia. Biur korespondentów było kilkanaście, wyłączając całą Europę Środkową i Wschodnią z powodów oczywistych. Kiedy pracowałem kilka lat temu w Telewizji Polskiej, to potwierdzam w pełni to, o czym mówił Jarek. Znaczy, badanie telemetryczne było pistoletem przystawionym do głowy. Ja, kierując agencją informacji, która wtedy nadzorowała wiadomości Panoramy i Teleexpress, musiałem podejmować, będąc pasjonatem tematyki międzynarodowej w mediach, musiałem podejmować decyzję, patrząc w oczy dziennikarzom wiadomości Panoramy, dlaczego umieszczamy materiał, który spowoduje oczywiste tąpnięcie względem ścigającej nas konkurencji, której oddech na karku czuliśmy. I rzeczywiście media publiczne w Polsce zostały zmuszone do podejmowania takich decyzji, które nie są decyzjami dla mediów publicznych. Znaczy, państwo orientujecie się i śledzicie stan finansów mediów publicznych, ale czy można mówić o Telewizji Polskiej, że jest medium publicznym, jeżeli odsetek budżetu w tym roku najprawdopodobniej z abonamentu nie przekroczy 15%, a 85% finansowania będzie z źródeł komercyjnych. Znaczy, to jest medium publiczne jeszcze. Jak może podejmować decyzje typowe dla, czy przypisane dla mediów publicznych? Nie ma takiej,
a w radiu jakie są
nie
proporcje?
Ma takiej możliwości. W radiu te proporcje na poziomie katastrofalnym układają się troszkę lepiej, no ale w radiu generalnie nie ma pieniędzy. Znaczy, radio najprawdopodobniej zakończy rok z dziurą w budżecie na poziomie 60 milionów złotych. Bez jasnego sposobu sfinansowania domknięcia tego roku i sfinansowania roku przyszłego, a telewizja publiczna prawdopodobnie będzie się borykała z domknięciem budżetu już w roku bieżącym. Natomiast ja mam to szczęście, że reprezentuję ten kawałek mediów publicznych, który jakoś się broni i jest postrzegany jako mniej kosztowa przyszłość, a mianowicie kieruję portalem Polskiego Radia. Portal Polskiego Radia ma ten komfort, portale generalnie mają ten komfort, że nie muszą dokonywać wyborów
Znaczy internet zmieści wszystko i jest tam miejsce zarówno dla majtek Dody, dla Ronaldo, jak i dla zaawansowanej, rozwiniętej publicystyki międzynarodowej, krajowej, socjologicznej, ekonomicznej, jakąkolwiek sobie wymyślimy, o ile tylko mamy środki na sfinansowanie produkcji, na wytworzenie treści sensownych, które by na tych stronach, na tych serwisach można było umieścić. No właśnie, tylko czy jest na to popyt? Zarząd Polskiego Radia podjął decyzję o uruchomieniu pół roku temu redakcji naczelnej publicystyki międzynarodowej. To jest taki powrót do pięknych tradycji i trochę odpowiedź na twoje pytanie właśnie, co media publiczne na to. I my zrobiliśmy serwis dla tej redakcji publicystyki międzynarodowej. Ja dzisiaj zajrzałem do statystyk czerwcowych, jak to wygląda. Mamy w tym miesiącu, w czerwcu, około 2 milionów odsłon na takiej podsekcji wiadomości. A publicystyka międzynarodowa w tym samym miesiącu, czerwcu, 2 miliony wiadomości, a publicystyka międzynarodowa 4000 odsłon. 4000 odsłon w ciągu 30 dni. 0,2%. No i to jest troszkę odpowiedź na pytanie o gospodarkę środkami na wytwarzanie tych treści, tak? To znaczy niekoniecznie majtki Dody, ale czy zaawansowana publicystyka międzynarodowa, którą interesuje 0,2% już dość specyficznej publiczności portalu Polskiego Radia, bo niekomercyjnego portalu, już jakoś odsianego, tak? Więc no, żyjemy rzeczywiście w momencie, w czasach, kiedy takie decyzje musimy podejmować i mówię, na szczęście nie jesteśmy serwisem telewizyjnym, który musi dokonywać wyborów, bo te wybory są oczywiste. Znaczy nie można dzisiaj, na pewno w telewizji komercyjnej, ale również w telewizji w 85% komercyjnej, podjąć decyzji o większej obecności publicystyki międzynarodowej czy poważnej tematyki międzynarodowej. A żałuję, ponieważ są materiały telewizyjne, polityczne z obszaru polityki zagranicznej, które są świetne, które przy odpowiednim wypromowaniu i przy właściwym doborze publiczności no obowiązkowo powinny być obecne i są tutaj na sali osoby, które takie programy realizują. Jest już przywołany materiał, program Maćka Wierzyńskiego Horyzont, którego rozmowę z profesorem Brzezińskim 1,5 miesiąca temu oglądałem, no po prostu jak pasjonującą debatę dwóch kompetentnych ludzi. I pomyślałem sobie wtedy, że to jest jednak niesamowite, żeby w 40-milionowym kraju człowiek musiał wyławiać takie perełki, które są gdzieś rozrzucone. No ale tak jest. Przejrzałem dzisiaj rano, przed tym spotkaniem wszedłem na kilka portali mediów publicznych światowych. Chciałem zobaczyć, jak to się tam sytuuje i odnieść się do naszych stron serwisowych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia. Wszedłem na National Public Radio jako druga wiadomość po ustawie, która trafiła do Senatu, ustawie o minimalnych wynagrodzeniach. Jako druga wiadomość jest już sytuacja na zachodnim brzegu, a w sekcji blogi newsowe jako numer pierwszy reportaż z Kabulu, sytuacja w Afganistanie. Na serwisie BBC jako pierwszy materiał Syria, jako drugi materiał powodzie w Rosji, a na tak zwanym pasku podającym te wiadomości z ostatniej chwili, na ogólnym serwisie newsowym BBC są 4 wiadomości. Jedna o strzelinie z 7 ofiarami w Pakistanie, sprawy międzynarodowe, druga o spadku inflacji w Chinach, trzecia o śmierci znanego aktora, czwarta aresztowanie polityka opozycyjnego w Sudanie. W zasadzie 100% informacji międzynarodowych. I z pewnymi obawami wszedłem na własny portal i okazało się, że nie powinniśmy mieć kompleksów. 8 materiałów zagranicznych znalazłem w sekcji około 15. No przy czym oczywiście są tam materiały takie jak policja w Chinach, która uratowała 3000 krokodyli i plan zamknięcia przez FBI serwerów obsługujących złodziejskie serwisy, ale 6 materiałów było solidnie międzynarodowych o wotum zaufania dla rządów Grecji, o europomocy dla Hiszpanii i Cypru, o powodzi w Rosji, o rozwiązanym parlamencie w Egipcie i tak dalej. Prowadzimy świadomi troszkę walki z wiatrakami, ale prowadzimy dwa dedykowane serwisy zagraniczne. Jeden poświęcony sytuacji w krajach arabskich, Raport Arabia. Prowadzimy od trzech już prawie lat Raport Białoruś, który z uporem poświęcamy zbieraniu informacji docierających za naszej wschodniej granicy i który zbudował sobie już jakąś tam reputację w bardzo wąskim kręgu specjalistów i pasjonatów tego, co się dzieje na Białorusi. Generalnie moim zdaniem kwestia polityki programowej i obecności spraw międzynarodowych w mediach publicznych jest nie do rozwiązania bez fundamentalnego systemowego rozwiązania finansowania mediów publicznych, bo uwzględniając to, o czym mówił Jarek, czym się kieruje stacja komercyjna, w krajach rozwiniętych mediów to właśnie media publiczne przejmują pałeczkę i powinny z twardym nastawieniem, że to nie przekroczy tych 1,5% zainteresowanych, powinny twardo realizować tę edukacyjną, misyjną działalność umieszczania takich materiałów, takich wywiadów i takiej tematyki w swoich programach. To jest niemożliwe w stacji telewizyjnej, która w 85% czerpie finansowanie ze źródeł komercyjnych.
No tak, rozumiem, że mamy zgodę co do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze, nas na to nie stać, a po drugie, ludzie i tak mają to w nosie. Otóż nas na to nie stać, dobrze, przyjmijmy przez moment, że to jest czynnik stały, ale ludzie mają to w nosie między innymi dlatego, że jeżeli my nie informujemy o sprawach międzynarodowych, nie piszemy o nich, nie mówimy o nich, to my w mediach wytwarzamy pewną normę, tak? Znaczy, że można się bez tego obyć, że można być człowiekiem otrzaskanym w świecie, nie wiedząc, czy się mówi Irak, czy Iran i czy to ma w ogóle jakieś znaczenie. Więc zakładając, że na to, że nas na to nie stać, nie mamy wpływu, jesteście panowie wszyscy osobami, które mają możliwości decyzyjne. Więc gdyby to ode mnie zależało, tak? Pytanie do każdego z panów. Co bym zrobił w swoim medium, żeby coś zrobić na te wskaźniki, te 4000 miesięcznie, te góra 100 tysięcy ludzi w prawie 40-milionowym kraju? Jakie panowie macie pomysły?
Ja wrócę jeszcze do tej swojej poprzedniej wypowiedzi Pawła Lisickiego. Ja powiedziałem, że materiały światowe są jednak poważne materiały światowe. To jest materiał dla pewnej elity. I tutaj ja nie mam poczucia specjalnej winy jako pracownik długoletniej Gazety Wyborczej. My w miarę swoich możliwości uważam, że mamy na bardzo wysokim poziomie dziennikarstwo zagraniczne i bardzo promowane w redakcji. Często ląduje to na czołówkach gazety i często w różnych innych magazynach gazety, chociażby w dużym formacie, reportaże ze świata i tak dalej. Mówiliśmy o generalnej sytuacji mediów w Polsce. Tutaj Andrzej Mietkowski przytoczył to, co się dzieje na mediach amerykańskich, National Public Radio i BBC. Pamiętajmy, że trochę walczymy w innej wadze. Oni sprzedają towar ogólnoświatowy, my sprzedajemy ze względu na język niestety tylko lokalny, więc dla nich informacja na przykład o Egipcie będzie nieczytana tylko w Stanach Zjednoczonych, będzie czytana na całym świecie, również w krajach arabskich. Co jest w dobie tego, że dzisiaj New York Times ma już więcej subskrybentów wydania internetowego niż sprzedaje od poniedziałku do piątku poza wydaniem sobotnim gazety papierowej. To jest obecnie przewaga między 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To odgrywa pewną rolę. Druga sprawa do tego, co dzisiaj moglibyśmy, coś byśmy mogli zrobić. Tak jak mówię, tutaj jedną z ważnych decyzji, która zapadła w ostatnich latach w akurat Gazecie Wyborczej, było to, że nie rezygnujemy z tych trzech kluczowych korespondentów. Oczywiście można było to zrobić znacząco, obniżyć koszty działalności redakcji, ale tego nie zrobiono, bo ciągle wierzymy, że ludzie interesują się tym, co dzieje się poza Polską. Z naszych wewnętrznych jakichś badań, też intuicji taką,
takich no, słupków czytelnictwa, które mamy z serwisu Wyborcza.pl, wynika, że jest kilka obszarów, o których ludzie bardzo chętnie czytają. To jest chociażby Rosja, gdzie mamy świetnego korespondenta, a to jest chociażby Stany Zjednoczone, gdzie mamy świetnego korespondenta. Za chwilę to będzie, zresztą Stany Zjednoczone znowu będzie pewnie taki szczyt zainteresowań, bo będzie kampania wyborcza. Barack Obama nie jest już traktowany jako polityk, ale jako gwiazda, celebryta i tak dalej, więc to w różny sposób się przekłada. Sporo piszemy o bardzo trudnych sprawach działania Unii Europejskiej, więc też no oczywiście chciałoby się, kiedyś mieliśmy taki pomysł, gdyby nam na to pozwoliły środki, żeby wydawać raz w tygodniu magazyn tylko i wyłącznie o świecie i to różny, bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że dzisiaj też inaczej musimy pisać o świecie. To znaczy, to tutaj słusznie też Paweł Liszki zauważył, że dzisiaj bardzo ważne są historie, które potrafią sobie tego bohatera wyobrazić, jakby to była moja historia, przeniesiona na inny grunt. A mniej chyba takiej twardej polityki, którą ludzie są, mimo jeśli już sięgają do zagranicznych informacji, troszkę zmęczeni. Jeszcze tylko króciutka uwaga. Trzeba też sobie zdać sprawę, że od 2008 roku kryzys, który dotknął cały świat zachodni, powoduje, że ludzie są po prostu bardziej skupieni na tych sprawach takich im bliższych ciału, tak? Czyli to, czy ta gospodarka się będzie rozwijać, nie będzie rozwijać, jaka będzie płaca minimalna, chociażby ta ustawa, która została wprowadzona teraz w Stanach Zjednoczonych, to jest niebywała ustawa o zarobkach minimalnych, więc ludzi to przede wszystkim interesuje. Troszkę ten świat się oddali ze względu na kryzys. Nie wiemy, ile jeszcze to potrwa, ile czasu jeszcze zajmie nam wszystkim tutaj wyjście z kryzysu, no, ale to jeszcze troszkę może potrwać.
Zaczekaj, chyba nie mówisz, że jest tak dobrze, że niczego byś już w gazecie nie poprawił.
Gdyby miał poprawić, to oczywiście wiązałoby się to z finansami, to zdałbym więcej pieniędzy na wyjazdy zagraniczne, ale to już też nie te czasy, to nie są złote lata prasy sprzed, nie wiem, jeszcze dekady, kiedy nasi sprzedawcy odpowiedzialni za pozyskiwanie reklam, bo my się utrzymujemy z reklam, nie ze sprzedaży gazety, mogli właściwie zamykać po 20 dniach listę chętnych do opublikowania gazety, do opublikowania ogłoszenia w gazecie. Dzisiaj niestety tak już nie jest. No, marzyłby mi się rzeczywiście taki magazyn, poważny magazyn, dodawany jako kolejny dodatek Gazety Wyborczej o sprawach międzynarodowych, gdzie były również reportaże opowiadające o zwykłych ludziach, ale też wywiady z ważnymi tego świata, którzy mają wpływ na globalne losy, a nie tylko ten, no, ale myślę, że w dzisiejszych czasach to jest trudne przede wszystkim właśnie ze względów finansowych. My mamy taki nazwałbym to układ z kilkoma gazetami europejskimi. Czasami uda nam się dzięki temu, że idziemy razem jako El País, Gazeta Wyborcza, nie wiem, Der Spiegel czy Guardian, razem idziemy, czy staramy się o wywiad na przykład z Angelą Merkel, to się udaje, czy z jakimś innym ważnym politykiem. Gdyby nie to, to też oczywiście byłoby dużo trudniej. Pamiętajmy, no, cały czas też musimy pamiętać o tej kategorii wagowej, w jakiej występujemy. No, Gazeta Wyborcza nigdy nie będzie miała takiego wyjścia u możnych tego świata jak New York Times czy inne gazety.
Czyli czy rozumiem, że gdyby nie sytuacja finansowa, to właściwie gazeta robi no, najlepiej jak można. Tylko pytanie, czy ty uważasz, że gdyby jutro było referendum na temat zacieśnienia Unii Politycznej w Unii Europejskiej, rozpisane wśród obywateli wszystkich krajów unijnych, to czytelnik Gazety Wyborczej jest tak poinformowany, że będzie wiedział, jaka jest stawka, będzie miał pełnię informacji o tym, jak głosować. Nie mówimy o sprawach abstrakcyjnych. Nie mówimy
to dobry przykład. Ja uważam akurat, że tutaj w przypadku no, byłoby to wydarzenie nieprawdopodobnie ważne. Staralibyśmy się w miarę swoich możliwości przedstawić to jak najszerzej, jak najdokładniej, również wyjaśnić te wszystkie skomplikowane mechanizmy. Mamy tego specjalistów, mamy wybitnego dziennikarza w Brukseli, mamy wybitnego dziennikarza tutaj w redakcji i myślę, że mówię to bez fałszywej skromności. Zrobiliśmy to, jeśli chodzi o prasę, najlepiej w Polsce. Pytanie, czy gdybyśmy, była to inna sytuacja, czy nie moglibyśmy wtedy wysłać 10 ludzi, którzy pojechaliby do różnych krajów Europy i stamtąd napisali nam ten. Być może nie stąd, między innymi zacieśnienie tej współpracy z tymi zachodnimi gazetami, bo to obniża nam koszty. Możemy się wymieniać artykułami między sobą na zasadzie barteru, co też dla nich jest korzystne.
Jarku, równie dobre samopoczucie?
Ja w tej sprawie mam fatalne samopoczucie, przy czym no, ja pracuję w specyficznym bardzo segmencie mediów, bo jeśli mówimy na przykład o głównych programach informacyjnych, to one rzeczywiście, one muszą szukać masowego widza. Ale kanały informacyjne już nie muszą szukać masowego widza, już mogą być niszowe. Ja chciałbym, żebyśmy... I nie szukają, bo dowodem tego jest to właśnie, że w TVN jest jeden program międzynarodowy, w Polsat News są dwa programy międzynarodowe, w TVP Info nie wiem, myślę, że niewiele więcej. Myślę, że myśmy wszyscy się zagubili. A w czym się zagubiliśmy? Zagubiliśmy się w upadlającej chęci zysku. Myśmy wszyscy zwariowali, bo chcemy się dorobić. Ja jestem pierwszym pokoleniem Polaków, którzy mają szansę się czegoś dorobić, no i jak każdy dorobkiewicz w mniejszym stopniu zajmuje się wartościami, a w większym dorabianiem się. I myślę, że to jest nasza choroba w tej chwili. Podczas gdy są w moim przekonaniu bardzo dobre instrumenty do tego, żeby wartości, a jedną z wartości na przykład w mediach jest obecność tematyki międzynarodowej, żeby te wartości chronić, żeby medium nie było tylko instrumentem dorobkiewiczostwa, zarabiania pieniędzy, tylko żeby również miało swoją misję. Myśmy o tym dawno zapomnieli. I teraz, żeby było paradoksalnie, jest tak, że my mamy instrumenty, żeby media zmusić do tego, żeby one dźwigały misję. Dlatego, że no na przykład są konwencje europejskie, których nie przestrzegamy, które mówią wyraźnie o tym, ile programów lokalnych, a ile programów w tematyce europejskiej a i międzynarodowej powinno być na antenie poszczególnych telewizji i rozgłośni radiowych. Przecież to są, w prasie jest troszeczkę inaczej, ale w mediach elektronicznych to jest tak, że do niedawna to były ściśle reglamentowane koncesje. I jak komuś dajemy nasz wspólny eter, to nie możemy mu powiedzieć, masz chłopie ten eter, my ci to dajemy, a ty se rób z tym, co chcesz, najlepiej rób se szmal i w ogóle możesz nas ogłupiać, robić co chcieć i tak dalej. A myśmy tak zrobili, pozwól mi dokończyć.
Nie, krótkie pytanie, czy proponuję, żebyśmy podali Polsat do Strasburga?
Nie, to nie o to chodzi. Od tego odeszliśmy, ponieważ nasze instytucje się w tym wszystkim również pogubiły. I nie może tak być, że mając do dyspozycji wspólną własność, jaką jest eter, my zajmujemy się tylko i wyłącznie zarabianiem szmalu. My powinniśmy mieć obowiązek edukowania, dostarczania ludziom wyższych wartości i tak dalej, tego wszystkiego, co można by było zrobić taką listę aksjomatów medialnych, czy wartości i po prostu z tego korzystać. Teraz jak to zrobić? No mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na miłość boską, której w Konstytucji zapisanym obowiązkiem jest monitorowanie tego, czy my chronimy wartości, czy też je rozchrzaniamy po prostu za pieniądze. No to skoro mamy instytucję, która się tym powinna zająć, to może pozwólmy jej albo zmuśmy ją do tego, żeby ona się tym zajmowała. Żeby się nie zajmowała parytetami partii politycznych w Radzie Nadzorczej Radia Białystok, tylko żeby się zajmowała ochroną wartości i zmuszaniem i rozliczaniem mediów elektronicznych z zawartości tychże. Jeżeli 15% mówisz zostało tych pieniędzy z abonamentu na misję, no dobrze, ale nie widać tych 15% na antenie. Bo to by oznaczało, że w mediach publicznych 15% anteny to powinny być wartości, tego nie ma. Znaczy trudno to policzyć, ale tak mi się wydaje, że znacznie mniej. No to może my jako społeczeństwo wreszcie odpowiedzmy sobie, czy chcemy chronić pewne wartości, czy nie. Jeśli chcemy, to się skrzyknijmy, zbierzmy pieniądze tam, gdzie je możemy zebrać i powiedzmy tak, dosyć wydawania abonamentu na gigantyczną biurokrację w mediach publicznych, tylko
te pieniądze mają iść na ochronę wartości. Róbmy za te pieniądze filmy dokumentalne, wysyłajmy, utrzymujmy korespondentów, wysyłajmy ludzi tam, gdzie się za granicą coś dzieje i tak dalej, promujmy wartości. Bo inaczej, po prostu jeśli jedyną wartością, jaką jesteśmy w stanie dostrzec i za jaką jesteśmy w stanie iść, jest szmal, no to się po prostu nie dziwmy, no. Albo się nie buntujmy, nie organizujmy takich spotkań, które nas tylko frustrują i niepotrzebnie podniecają, no bo to kompletnie nie ma sensu. Umówmy się, że wszystko wolno, Boga nie ma i walmy tak dalej, zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. I w moim przekonaniu teraz paradoksalnie może się wreszcie ktoś, my jako zbiorowość hukniemy w głowę mocniej, my zbiorowość medialna, ponieważ my wszyscy zbankrutujemy za chwilę. Ponieważ zrobiliśmy taki wolny rynek, że wszyscy się nawzajem zadusimy, bo nie jesteśmy, już nie walczymy ze sobą przy pomocy wartości, tylko walczymy ze sobą przy pomocy antywartości. Wychowaliśmy sobie masowego odbiorcę, który nie ma żadnych wymagań i którego trzeba oszukiwać, żeby on nam dał te swoje pieniądze, kupując nas, i w związku z powyższym możemy tylko żerować na jego ignorancji i głupocie. I do pewnego tylko czasu, bo tych, co żerują w tym, jest więcej. My tutaj wszyscy jak siedzimy, no to jak pisał poeta Baczyński, no nas jakiś tam rzeźbił żywioł szlachetny. Myśmy się przecież uczyli czegoś nie po to, żeby zostać, nie wiem, dorobkiewiczami tylko i wyłącznie. Myśmy się uczyli, żeby objaśniać ludziom świat, żeby coś im dawać wartościowego, żeby się realizować w ten sposób, tak? Nie po to, żeby pieniądze zarabiać. Jakbyśmy chcieli w Polsce zarabiać, to byśmy się czym innym zajmowali. A jesteśmy zmuszani do tego w tej chwili przez to, co się dzieje, do tego, żeby się zajmować tylko i wyłącznie szmalem. I moim zdaniem wyjście jest proste. Trzeba zacząć od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeśli chodzi o media elektroniczne, która powinna monitorować i zmuszać, wymagać od mediów, którym daje koncesję, czyli jakąś część wspólnej własności, żeby one się czymś zajmowały. Powinniśmy zastanowić się nie w jaki sposób wyciągnąć od ludzi abonament, żeby jeszcze sobie bardziej mogli marnotrawić to politycy te pieniądze w mediach publicznych, tylko zastanowić się, jak wyciągnąć ten abonament, a następnie dzielmy abonament na granty dla mediów elektronicznych, dla producentów i mówmy, mamy pieniążki, bo chcemy zrobić, nie wiem, film dokumentalny. Startujcie, aplikujcie o to. I z tego dać, niech robią ludzie z Polsatu, niech robią z TVN-u, niech robią z TVP, niech robi kto chce, niech robi telewizja internetowa. Ktoś, kto będzie w stanie to po prostu uzyskać. Mamy instrumenty, żeby to zrobić. I wtedy coś zacznie działać. Telewizja, media publiczne, z nich powinna być zdjęta ta konieczność zarabiania forsy i ścigania się na polach komercyjnych z mediami komercyjnymi, tylko oni powinni szerzyć wartości do tego stopnia, żeby wychowywać publiczność, która potem nie będzie chciała głupiej rozrywki i która zmusi również media komercyjne do ocalenia reszty wartości u nich. To jest bardzo proste. To byłoby piękne samobójstwo. Tylko my musimy to wszyscy jako pewna zbiorowość zauważyć. Musimy mieć elity, które będą to widziały i które będą o tym mówiły, a nie które będą próbowały nam zamącić w głowie albo po prostu nas oszukać. I wtedy być może do czegoś w tej sprawie dojdziemy. W moim przekonaniu dochodzimy do kresu. Jaka jest sytuacja w mediach w tej chwili? O prasie nie będę mówił. W mediach elektronicznych. Polskie Radio i Polska Telewizja Publiczna są bankrutami. TVP straci płynność finansową po Igrzyskach Olimpijskich, jeśli już nie teraz po euro. Dlatego, że to jest euro było, wiadomo, instytut imprezą totalnie niedochodową. Ze względu na to, że no to jest dosyć skomplikowane, to jest kilkadziesiąt milionów złotych w plecy telewizja dostanie z tego powodu. W związku z powyższym przyjdzie taki moment, że wy już bierzecie pożyczki co miesiąc na to, żeby ludziom wypłacić pensje, więc za chwilę się po prostu zawalicie. TVN jest zadłużony na 700 milionów euro bodajże, w związku z powyższym jest, ciągnie przed sobą gigantyczny jak skarabeusz.
Pawka faktograficzna. Telewizja Polska wystąpiła o kredyt, nie dostała na to zgody, więc nie bierze żadnych pożyczek. Polskie Radio nie wystąpiło i nie traci płynności. No to
tym wcześniej was spotka kres, jak już wam kredytu nawet nie chcą wziąć, dać, to nie ma o czym rozmawiać specjalnie. Polsat jest zdrowym organizmem, ale nasz właściciel ma inne biznesy, które są, no też wymagają pewnych spłat i tak dalej. Musi się liczyć z każdą złotóweczką i najpierw musi zawalczyć o to, żeby się utrzymać, żeby żyć, a potem dopiero myśleć o wartościach, co jest naturalne i trudno mieć do niego pretensje, że w ten sposób myśli. No i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na ochronę wartości. Za co mamy te wartości chronić? Mamy traktować to jako hobby? Za darmo to robić, pracując w komercyjnych mediach? Gdzie to miejsce jest?
No właśnie. Co zrobić, żeby się okładka rosyjska, niemiecka sprzedawała? Bo jeżeli nawet kondominium się nie sprzedaje, no to wszystkich nas czeka marny los.
Ja nie mówię, że się nie sprzedaje, może się sprzedaje trochę gorzej. A to jednak jest różnica. Znaczy, co zrobić? Ja tu nie mam takiej wszechogarniającej wizji, jak przedstawił redaktor Gugała. Tak znacznie skromniej na to patrząc, to powiem tak, że też nie mam wrażenia, żebyśmy się skupiali wyłącznie na zarabianiu pieniędzy i na dorabianiu się. Przynajmniej na pewno tak nie jest w przypadku mojego tygodnika i ludzi, tam, którzy tam pracują. Natomiast trochę bym patrzył na to z innej strony. Nie patrzył na media komercyjne jako tylko na te media, które muszą zarabiać pieniądze. Oczywiście muszą, ale nie tylko dlatego, że ludzie się tam bogacą. Pieniądze, które tworzą, zarabiają media komercyjne, mają moim zdaniem też ważne znaczenie, powiedziałbym, polityczne. Im bogatszy jest medium, tym bardziej jest niezależny. To po prostu tak trochę jest. Znaczy na więcej sobie może pozwolić gazeta, tygodnik, nie wiem, telewizja, która jest dobrze funkcjonującym mechanizmem, bo co ona może zrobić? Ona może pójść na starcie z możnymi tego świata. Tak to zawsze wygląda, że jeśli jest silne medium ekonomiczne, to może sobie często pozwolić na to, na co nie mogą sobie pozwolić, nie wiem, cała masa gazetek lokalnych, tak, albo tygodników lokalnych, albo regionalnych, albo jakichś innych, które są w swojej kondycji, w złej sytuacji i walczą tylko o przeżycie i w związku z tym starają się nikomu nie narazić. Więc nie twierdzę oczywiście, że ludzie, którzy pracują w mediach komercyjnych, wyłącznie robią to właśnie dla wartości, dla obrony niezależności, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotny element myślenia też o całym, o medium jako o biznesie. Pieniądze, owszem, są, ale jednym z istotnych, przynajmniej tak mi się wydaje, jednym z istotniejszych elementów no, bogacenia się, nie jest tylko bogacenie się dla samego bogactwa, ale dlatego, żeby zachowywać tę niezależność myślenia. Oczywiście inną, bo w moim przypadku oczywiście ta niezależność oznacza, że gdyby doszło pewnie do głosowania na temat zacieśnienia Unii Europejskiej, to pewnie mój tygodnik byłby przeciwny, a Gazeta Wyborcza byłaby pewnie za. Ale to, że możemy z różnych perspektyw czy w różny sposób na to patrzeć, to jest też gwarantowane tą pewnego rodzaju niezależnością biznesową. Tak? To nam daje poczucie swobody, bo wolność słowa polegająca na tym, że ktoś sobie coś tam gdzieś skromnie w internecie, a często jeszcze w anonimowy sposób, to jest zdecydowanie za mało. Realna wolność w debacie publicznej polega na tym, że różne podmioty, które mają taki sam dostęp do elit czy do opinii publicznej, mogą prezentować swoje poglądy i są w jakiś sposób chronione swoją pozycją, swoją podmiotowością, swoją pozycją. Natomiast wracając do pytania, co by należało zmienić? No, to jest oczywiście trochę tak, że tak, no nie chciałbym popaść w jakieś straszne samochwalstwo, powiedzieć, żebym nic nie zmienił, ale ja trochę tak jak kolega z Gazety Wyborczej też uważam, że w gruncie rzeczy na łamach przynajmniej tygodnika nie jest najgorzej. No powiem tak, jeszcze jedną z ostatnich decyzji, którą podjąłem jako redaktor Naczelny Rzeczypospolitej, to było wysłanie Jerzego Haszczyńskiego do krajów właśnie tam Egiptu, Tunezji, arabskich i z tego powstała moim zdaniem bardzo ciekawa, jedna chyba z najciekawszych książek dotyczących rewolucji. Oczywiście, gdyby no, dysponował większymi pieniędzmi, to pewnie go posłał znowu, żeby na przykład sprawdził, jak teraz sytuacja wygląda, nie wiem, w Egipcie, prawda, po tych ostatnich wyborach. Natomiast to, ponieważ nimi nie dysponuję, to przynajmniej staram się u niego zamawiać teksty na ten temat, tak? Więc czy gdybyśmy sięgnęli po innych autorów, takich jak, nie wiem, Przewach Weiss, chociażby, prawda, u nas zajmujący się głównie polityką właśnie bliskowschodnią i Izraelem, czy Marek Magierowski, też zresztą kiedyś przecież dziennikarz Gazety Wyborczej akurat, który pisze o sprawach zagranicznych. Więc myślę, że tak zwany poziom ogólny, czy te wszystkie artykuły, które ukazały się, a przecież było bardzo dużo na temat kryzysu, tak, czyli tego, co się dzieje w Grecji, te pytania właśnie o przyszłość Unii Europejskiej, o zmianę władzy we Francji, o pozycję Angeli Merkel i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że my to piszemy z innych pozycji pewnie niż to pisze Gazeta Wyborcza, natomiast jeśli chodzi o tak zwany dostęp do informacji, dostęp do tematów, do tego, co jest naprawdę ważne, to akurat jeśli chodzi o mój tygodnik, wydaje mi się, że tego jest całkiem sporo. Dział zagraniczny zajmuje tam jedno z ilościowo i pewnie jakościowo całkiem sporo miejsca. Gdyby były pieniądze, to na pewno byśmy poszukali większej liczby takich stałych współpracowników za granicą i częściej wyzywalibyśmy ludzi, co do których wiem, że mogli przywieźć ciekawe teksty z zagranicy.
Słowem mamy tak, w mediach drukowanych dobrze jest, tylko brak szmalu, natomiast tam, gdzie jest szmal, jest rozpaczliwie, czyli właściwie dobrze jest, że nie macie szmalu, no bo inaczej byście proponowali sepuku takie, jakie proponował Jarek Guga. No a wy, lewitujący ponad tą doczesnością braku szmalu, wy z misją na portalu choćby, coś by zmienił?
Gdybym był bogaczem, tak? Znaczy ja pamiętam słowa wizjonera i cynika Staszka Tyczyńskiego, założyciela RMF-u, który mówi, że jeśli są środki, to on jest w stanie wypromować buczenie generatora, żeby było masowo słuchane. I to jest tak, że rzeczywiście ja uważam, że tematyka zagraniczna w internecie funkcjonuje i jest jej więcej niż ludzie chcą, czy są w stanie, czy potrzebują przyswoić, o czym świadczy słaby wynik oglądalności. Ja bym popracował nad tym wynikiem, a są w internecie instrumenty, jak pozycjonowanie treści w internecie, tylko one są kosztowne, ale one powodują uświadomienie pewnych potrzeb poprzez ich, no nie chcę powiedzieć narzucenie, przybliżenie użytkownikowi. My to stosujemy w tej chwili. My płacimy za pozycjonowanie pewnych treści w internecie, które uważamy za ważne i wartościowe. I on, to powoduje, no są takie mechanizmy, nie chcę wchodzić teraz w technologię, ale to sprawia, że kiedy szuka się w wyszukiwarce Google'a coś, to nieprzypadkowo pewne rzeczy pojawiają się na samej górze. Jeżeli nam zależy na tym, aby pewne rzeczy pojawiły się na samej górze, za to trzeba zapłacić. Ja bym zapłacił za sfinansowanie potrzeb i dotarcie pewnych treści o walorze misyjnym. I to nie tylko mam na myśli politykę zagraniczną, szerzej misyjnym. I myślę, że to byłby dobrze zainwestowany pieniądz, bo to buduje również później pewną potrzebę i pewną lojalność, ale to jest długotrwały proces. Ale buduje pewne przyzwyczajenie. Ludzie zaczynają później sięgać spontanicznie po pewne treści, które wcześniej dostali nie do końca spontanicznie.
Mam dla Ciebie informację. Są już programy bezpłatne, które sugerują zmiany redakcyjne w tekście po to, żeby lepiej go spozycjonować w internecie.
Tak daleko bym nie poszedł.
Są dostępne. Jest taki program, mamy strona amerykańska policymag.com, która zachęca czytelników do tego, by byli autorami i każdy może tam napisać tekst i wrzucić na tą stronę, po czym dostaje go z powrotem z uwagami nie redaktora, tylko programu komputerowego, który proponuje użycie takiego słowa zamiast innego albo przesunięcie tej kwestii wyżej, a tamtej niżej, bo to lepiej spozycjonuje tekst w internecie i trafi on do większej liczby odbiorców.
Właśnie, bo się nie zrozumie.
Czy zmiana tezy w takim tekście też chodzi?
Nie, ja myślę, że to jest następny logiczny krok, a ostatnim logicznym krokiem jest to, żeby niekompetentnych czytelników w internecie zastąpiły programy, które dużo kompetentniej będą czytały te dobrze spozycjonowane teksty, niż no przypadkowy czytelnik, tak? Ale ja bym proponował, że jako, że mamy bardzo nieprzypadkową publiczność, znakomita część z Państwa mogłaby spokojnie z nami się to zamienić na miejsca, chciałbym na ostatnie 20 minut naszej debaty Państwu oddać głos. Bardzo proszę o uwagi, pytania, komentarze.
Thank you. Dziękuję. Mówicie panowie finanse i ignorancja czytelników, odbiorców.
I dziennikarzy,
właśnie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jest taka wartość, rzetelność dziennikarska, no i oczywiście poparta też wiedzą. Otóż czytam szacowny skądinąd tygodnik Polityka, w którym jest tekst na całą kolumnę, króciutko opowiem tylko, z którego to tekstu wynika, są to stosunki armeńsko-tureckie, z którego wynika, że debata, która toczyła się w Genewie pomiędzy delegacjami, doprowadziła do ugody między stronami, zostaje otwarta granica armeńsko-turecka. Trochę się na tym znam, więc ze zdziwieniem czytam, że do takich wniosków doszedł dziennikarz i o tym pisze. Po czym wiem, że nasi studenci, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, niecały tydzień wcześniej odbyli debatę w ramach przedmiotu negocjacji międzynarodowe. Właśnie była to debata pomiędzy delegacją armeńską i turecką. W pełni profesjonalnie jest zorganizowana, to znaczy wykorzystaniem wszelkiego protokołu dyplomatycznego, obsługi prasowej, rzucili to na stronę internetową i rzeczywiście studenci doszli do takich wniosków, to znaczy doszli do porozumienia obie delegacje. Świetnie to zrobili, dostali piątki. Pan dziennikarz znalazł to gdzieś na stronie i dokładnie opisał, że działo się, bo sala, toczyło to się w Pałacu Tyszkiewiczów w sali balowej w Warszawie, zamienionej na tą debatę na salę konferencyjną w Genewie. Ja się pytam, w jaki sposób w takim razie, bo ja się trochę na tym znam, ale ktoś inny czytał, pewnie by nawet uwierzył, prawda? Na całą stronę kolumna poświęcona, czyli mamy dosyć miejsca, finanse tu, rozumiem, nie odgrywały roli. To jest ta rzetelność, prawda? I wiedza dziennikarzy, sprawdzanie ich, bo rozumiem, że nie tylko ten młody dziennikarz, ale ktoś musiał to jeszcze przeczytać i puścić do druku po prostu. A więc nad tym też należy się zastanowić. I druga rzecz, mówił pan o przygotowaniu młodych ludzi, stażystów, prawda? Że coraz gorzej. Otóż ja prowadzę w Instytucie Dziennikarstwa zajęcia ze współczesnych stosunków międzynarodowych i wcale nie jest tak, że są źli. Niektórzy są bardzo dobrzy. Kończą przedmiot z oceną bardzo dobrą. Natomiast oni często po prostu nie przychodzą jako stażyści do działów międzynarodowych, ponieważ gdzie indziej szybciej zarobią. I tutaj wchodzi kwestia, o której mówił pan redaktor Gugała. Także nad tymi wszystkimi dodatkowymi, bo to dodatkowy kamyk był do państwa, panów ciekawej rozmowy, chciałam dorzucić. Dziękuję.
Ja muszę powiedzieć, że to przebiło coś, co było osiągnięciem pewnej mojej ulubionej gazety codziennej, która kiedyś napisała o ciężkich walkach na pograniczu izraelsko-libijskim. Tego dnia na szczęście ambasada Egiptu najwyraźniej nie czytała gazety. Bardzo proszę.
Dziękuję. Dzień dobry. Oczywiście mowa o jakości dziennikarskiej w publicystyce międzynarodowej czy w informacji międzynarodowej jeszcze tu nie miała miejsca, ale oczywiście jest uprawniona, tak jak mowa o jakości dziennikarstwa we wszystkich innych dziennikarskich dyscyplinach. Ja myślę, że jeżeli mowa o adeptach, to w publicystyce międzynarodowej zawsze cierpieliśmy na brak dziennikarzy, którzy chcieliby się tym zajmować. I to było zawsze bardzo nieliczne grono. Chyba z tego względu, że miejsc i miejsca do pisania na ten temat było zawsze stosunkowo mało. Mnie się wydaje, że nie uda się zrealizować takiej utopii szczęśliwej, o jakiej mówił Jarek Gugała, co nie znaczy, że jeżeli nie można zrobić wszystkiego, to należy nie robić nic. Wydaje mi się, że coś można zrobić. Po pierwsze, można wyjąć media publiczne poza nawias i powiedzieć z założenia, że mają obowiązek robić to, bo taki jest sens ich istnienia, żeby dostarczać informacje i komentarze również dla nielicznych grup czytelniczych czy widzów. To jest, wydaje się, oczywiste. Po drugie, chyba przekreśliliśmy tę ponurą wizję Kostka, że publiczność nie interesuje się problematyką międzynarodową, w związku z tym nie ma co się tym zajmować. Dlatego, że popyt można kreować. Poza tym, że jakiś tam zawsze jest, to na dodatek można go kreować poprzez podawanie towaru. No jak ludzie będą dostawali towar, to będą się w naturalny sposób tym interesowali. Państwo na tej sali z pewnością nie pamiętacie, że kiedyś w Polsce pojawiły się pralki automatyczne, których nikt nie kupował, mimo że pralek nie można było dostać. To była chyba pierwsza akcja w dziedzinie AGD promocyjna, żeby obudzić zainteresowanie tym. No, problematyka międzynarodowa jest trochę taką pralką automatyczną. Trzeba zachęcić ludzi do robienia tego. My jako demokraci i liberałowie, generalnie biorąc, z ukłonem w stronę pana Pawła, uważamy, że dzielenie społeczeństwa, elitaryzm, no to z założenia jest rzecz niewłaściwa. Tym niemniej trzeba pamiętać o tym, że jest prasa poważna i jest prasa mniej poważna i że problematyka międzynarodowa będzie znajdowała swoje miejsce wyłącznie w prasie poważnej. Znaczy poważna problematyka międzynarodowa, nie historia o 7000 krokodyli, które zostały uratowane przed zjedzeniem, tylko no, problematyka Unii Europejskiej, czy gospodarcza problematyka międzynarodowa, o której tutaj jak dotąd mowy nie było. I myślę, że to zależy przede wszystkim od redaktorów, zarówno naczelnych, jak i redaktorów działów, żeby problematyka międzynarodowa na łamach bądź na antenach się pojawiała. To wynika z rozumienia naszej misji. No, słowo przez długi czas wyklęte znowu tutaj wróciło i próbuje uzyskać prawo obywatelstwa. Ten zawód inaczej nie ma sensu. Jeżeli w nim nie ma misji, to jest w nim tylko zarabianie pieniędzy. No, ja myślę, że również młode pokolenie zainteresowane jest wartościami wyższymi niż tylko materialnymi. Redakcje poważnych pism i poważnych anten powinny stwarzać swoim młodym pracownikom możliwość samorealizacji nie tylko finansowej. To jest trochę tak z problematyką międzynarodową jak z językiem polskim. Pytanie jest mianowicie takie, czy warto używać dobrego języka polskiego? No nie warto, bo rozglądamy się dookoła po mediach i widzimy, że w większości używany dobry język polski nie jest. Ale niektórym warto i o tym właśnie mówię, że warto to robić dla zaspokojenia własnych aspiracji przede wszystkim. Dziękuję.
No muszę tylko gwoli uzupełnienia powiedzieć Andrzeju, że nawet jak nie ma misji, to pieniędzy też nie ma. Spytaj młodych dziennikarzy, którzy, jak pani słusznie zauważyła, chodzą pracować gdzie indziej. Bardzo proszę.
Dziękuję. Wydaje mi się, że rzeczywiście misja, to znaczy inicjatywa dziennikarska, inicjatywa mediów, zwracanie uwagi na coś, czego nie ma, a co powinno być nawet z definicji w niektórych czy instytucjach, czy w niektórych gremiach. Słuchając pana, przyszli mi do głowy europosłowie. Ja europosłów słyszę tylko, jak mówią o sprawach lokalnych, że nie powiem dokładniej, o czym mówią, bo i tutaj ten aspekt, na który też chciałem zwrócić uwagę, wkładając słowo panu Gugale, do czasu pewne rzeczy się osłuchają, pewne rzeczy poprowadzą nas, odbiorców, do wyrzucenia mediów do kosza. I naprawdę dziwię się, że media jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy. Ale wracając do europosłów, no przecież kto ma zwrócić uwagę tym europosłom, tym ludziom, których wybraliśmy, żeby powiedzieli nam nie tylko o tym, co i tak słyszymy dookoła i czego naprawdę albo już mamy dość, albo będziemy mieli za chwilę dość. Z dużą stratą dla mediów również. Więc kto to ma zrobić? Ja bym chciał usłyszeć, co robi Jacek Sariusz-Wolski częściej. Znam go, cenię. Jeden z bardziej zasłużonych ludzi, którzy wprowadzili ten kraj, pomogli wprowadzić ten kraj do Unii Europejskiej. człowiek, który widział do przodu. Jest pani Hübnerowa. No ja nie wiem, kiedy ja ostatni raz albo widziałem ją, albo słyszałem o tym, co ona mówi. Albo co robi. Przepraszam, co robi w mediach, w Brukseli. Prawda? Że rzucę tylko te dwa nazwiska, bo mi akurat przychodzą do głowy, bo ich znam i pracowałem z nimi. Więc na Boga, jak to długo jeszcze potrwa? Myśmy ich wybrali i wybraliśmy nie po to, żeby nam mówili o tym, co my tutaj widzimy i o czym słyszymy. My chcemy mieć reprezentację tego kraju, skoro już jesteśmy w Unii Europejskiej i chcemy słyszeć, co ci ludzie, których wybieramy, robią w naszym imieniu. I jeszcze bardzo szybciutko, słuchając pana konkluzji raportu o Afganistanie, tej pesymistycznej konkluzji, ja się z nią zgadzam, tylko zabrakło mi tam jednego. To jest konkluzja biorąca pod uwagę znowu nasze partykularne, polskie, lokalne sprawy. Pan powiedział, Polska nic nie zyskała, Polska nie bardzo wie, prawda? No tak to było. A dlaczego nie spojrzał pan na to z nieco innej perspektywy? Przecież nie sami byliśmy tam w tym Afganistanie i nie sami zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tam być, zaczęliśmy walczyć w imię pewnych pryncypiów, pewnej misji i naprawdę nie tylko sami. Dlaczego nie padło w tej konkluzji jakieś słowo na temat sprzymierzeńców, tych, którzy razem z nami byli po tej stronie walczącej i którzy mieli pewną misję? Może pan to równie oceniać, bardziej lub mniej pozytywnie, ale nie wolno tego przemilczać. Dziękuję bardzo.
Tylko żeby wyjaśnić nieporozumienie, to był raport o monitoringu polskich mediów, stąd też inne treści się nie bardzo znalazły. Tam pan Marcin Wojciechowski się zgłaszał.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Natomiast chciałem coś takiego powiedzieć, bo z tego, co panowie mówiliście, wyłonił się taki obraz, że sytuacja jest tragiczna w mediach elektronicznych. No w prasie jest kiepsko, ale jeszcze nie najgorzej. I najbardziej zasmucony tym wszystkim wydaje się Jarek Gugała. Natomiast paradoks polega na tym, że stacja komercyjna z gruntu, Polsat News, no mimo wszystko znalazł sobie w siłę, żeby prowadzić jedyny magazyn międzynarodowy, codzienny w tej chwili w polskich mediach elektronicznych, a inne media, czyli prasa, no jednak się zwija. Znaczy chodzi tutaj o pewną tendencję, to znaczy problem polega na tym, że no chyba nikt nie oczekuje od mediów właśnie komercyjnych, które z definicji mają zarabiać pieniądze, żeby no one nadmiernie tę misję uprawiały. Problem pojawia się wtedy, kiedy media no z założenia uchodzące za intelektualne, za takie, które mają pewne ambicje, stale tę poprzeczkę obniżają. No i na miejscu przedstawicieli prasy drukowanej nie byłbym dzisiaj w tak dobrym nastroju. Problem polega na tym, jasne, jak jest na świecie. Na świecie jest różnie. We Francji dzienniki są dotowane przez państwo i to jest jakiś sposób, żeby właśnie zachowywać poziom. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ono jest bardzo kontrowersyjne, ale warto o takich rozwiązaniach dyskutować. Natomiast dzięki temu wiem, że jak otwieram Le Monde, to w Le Monde dostaje nie tylko informacje na temat świata arabskiego czy północnej Afryki, co jest dla mnie no, dosyć oczywiste ze względu na francuskie zainteresowania, ale znajdę tam sporo artykułów, czy często artykuły o Rumunii, Bułgarii, Bałkanach, czego w polskiej prasie w tej chwili praktycznie nie znajdę. To jest jedna rzecz. No i druga, Niemcy z kolei podchodzą do tego w ten sposób. Jest kilka poważnych gazet niemieckich, Süddeutsche Zeitung, FAZ, które mimo wszystko utrzymują działy zagraniczne, wiedząc, że jest to no, wydawanie pieniędzy w błoto, że to nie generuje zysku. i rozmawiałem z redaktorami, którzy tam za to odpowiadają i pytałem się, jak się wam to udaje? Przecież tego nikt nie czyta. A mówią, wiesz, no to czyta 30 tysięcy osób w skali Niemiec, myśmy to policzyli, ale to są takie osoby, dla których warto pisać. I to też warto mieć na uwadze, że no z reguły tematyką międzynarodową interesują się osoby, które naprawdę odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji i być może to jest jakiś argument za. I ostatnia rzecz, znaczy ja jakoś godzę się z tym, że ludzi nie bardzo interesuje tematyka międzynarodowa, zwłaszcza taka w ujęciu analitycznym, w takim ujęciu poważniejszym, że chcą czytać historię, ludzkie emocje, no tylko nie wszystko da się opisać w ten sposób. Znaczy kiedyś rzeczywiście w polskiej prasie było tak, że można było śledzić, jak przynajmniej się rozwija nasz region. Czytając główne gazety, można było dowiedzieć się, co się dzieje na Słowacji, w Czechach, właśnie w Bułgarii, Rumunii. My jeszcze nieźle piszemy o Rosji, Ukrainie, Białorusi. To jest jakoś nam bliskie, na szczęście, dzięki Bogu. Ale właśnie tutaj zgubiliśmy jakąś taką wartość tego, że no nie wiemy, jak ci nasi w sumie bliscy sąsiedzi funkcjonują, na jakim oni są etapie, co się u nich dzieje. I obawiam się, że tak się w tym zapędziliśmy, że za jakiś czas po prostu nie będzie ludzi, którzy potrafią o tym pisać, znaczy którzy jeszcze są w stanie o tym pisać, że w tej sali siedzi parę takich osób, które no ma takie doświadczenie, tylko że jak tak dalej pójdzie, to za 10-15 lat będziemy musieli znowu uczyć dziennikarzy międzynarodowych, jak to się robi, że tego się nie wystarczy wziąć 5 artykułów z internetu i skompilować, tylko że dobrze jest pojechać, porozmawiać, jak to zrobić. No i to jest takie duże zagrożenie. Znaczy mam wrażenie, że najpierw sami podcinamy gałęź, na której siedzimy, a za jakiś czas będziemy zastanawiać się, jak odbudować tą substancję dziennikarstwa międzynarodowego w Polsce. Dziękuję.
Dzięki, wiesz, że FAS pisze dla tych ludzi, dla których warto pisać, a ja pamiętam autentyczny, bo podsłuchany w autobusie komentarz jakiejś pani, która czytała artykuł pewnego znanego nam autora o Afganistanie i do swojej koleżanki, która siedziała obok, powiedziała, wiesz, ja się na tym Afganistanie to w ogóle nie znam, ale on tak pisze, że ja to lubię czytać. Więc to rzeczywiście jest coś, co warto by zachować. Jestem przekonany, że moglibyśmy kontynuować tę debatę, zwłaszcza w tym gremium, długo, ale nasz czas powoli dobiega końca. Chciałbym zapytać, czy nasi paneliści, czy pan, czy tym raczej chcielibyście coś dopowiedzieć na zakończenie?
Może bardzo krótko, znaczy słuchając tych również bardzo ciekawych wypowiedzi, ja się coraz bardziej utwierdzam w przekonaniu, że faktycznie jest problem z tym, że media publiczne nie wypełniają swojej misji. Znaczy, jeżeli media publiczne właściwie nie różnią się w treści, które generują od mediów komercyjnych, a robią to gorzej, to właściwie dlaczego? Za co płacimy ten abonament w ogóle? Także no to jest, dla mnie oczywistą sprawą jest to, że to jest ten raison d'être mediów publicznych, to jest dostarczanie to, o czym mówił pan Radosław, pan Gugała, czyli kwestii związanych z wartościami, czy to są sprawy społeczno-ekonomiczne, czy polityka zagraniczna. I natomiast jeżeli chodzi o media komercyjne, media niepubliczne, no to tutaj dla mnie rzeczą naturalną to, że z kolei to medium, które chce być traktowane jako wyjątkowe, poważne, musi mieć mimo wszystko duży komponent polityki zagranicznej, tak jak na przykład CNN ma na przykład, prawda? To nie jest to, że w mediach komercyjnych, zagranicznych, tej polityki zagranicznej w ogóle nie ma. Także to tyle kwestii podsumowania.
Ja tylko chciałem powiedzieć, żeby podkreślić to, bo ja tak się od pewnego czasu ucieszyłem się, że jest tak tutaj konferencja, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że wyginiemy, jeśli nie ochronimy pewnych wartości. No i to jest, ja uważam, że to jest absolutnie kluczowa sprawa. No. I teraz, słuchajcie, wiecie, jak powstała Sezamkowa ulica w Stanach Zjednoczonych i w ogóle telewizja publiczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie są telewizje rozbuchane komercyjne? No powstała tak, że się skrzyknęli rodzice dzieci małych i powiedzieli, my nie chcemy, żeby ogłupiali na nasze dzieci tymi strasznymi kreskówkami, reklamami, tym nie wiadomo czym. Stwórzmy program telewizyjny, edukacyjny, wartościowy, który nie będzie ogłupiał. I tak powstała Sezamkowa ulica, edukacyjny program dla małych dzieci. I my jesteśmy na tym etapie, że powinniśmy wreszcie zacząć o takich sprawach myśleć. Musimy chyba stworzyć jakiś Narodowy Fundusz Ochrony Wartości, no bo wyginiemy inaczej, no po prostu.
Tylko małe wytłumaczenie takie, bo tutaj wszyscy teraz mówią, że my tutaj z Pawłem Sińskim mamy dobry humor, jako jedynie tutaj siedzący. Znaczy, musimy dwie warstwy rozróżnić, od bujania w obłokach i od stąpania po ziemi. Niestety, no i znając możliwości nasze, no nie jesteśmy medium komercyjnym, znaczy jak najbardziej jesteśmy komercyjnym, nie jesteśmy publicznym medium, więc to ewidentnie na to naszą sytuację wpływa, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja ciągle wierzę w misyjność mediów i to, że nasi dziennikarze piszący o świecie po prostu przybliżają go naszym czytelnikom. I ta anegdota, rozumiem, że chodziło o Wojtka Jagielskiego, to jest chyba wiele tłumacząca.
Ja tylko chciałem podziękować za udział w dyskusji. Myślę, że wszystko zostało powiedziane, także dziękuję.
Może jeszcze dodam a propos tego organizowania się i stawania w obronie wartości, no takimi instytucjami, które stoją za tym, są no właśnie think tanki, ośrodki badawcze, czy też no właśnie organizacje pozarządowe. I ten nasz projekt, te nasze badania wypłynęły z tego źródła, z tego poczucia, że ta debata w porównaniu na przykład do sytuacji w Niemczech na temat zaangażowania w Afganistanie jest bardzo słaba. No, w jakiś sposób udało nam się tą debatę trochę rozwinąć. Na przykład takim pewnego rodzaju sukcesem jest to, że po roku starań Ministerstwo Obrony Narodowej nabrało ochoty rozmawiania z nami i dzielenia się doświadczeniami i słuchania też od nas, co się dzieje. No, z drugiej strony to jest też trudna działalność, bo jeżeli już mowa o finansach, no to organizacje pozarządowe no, mają tutaj znacznie mniejszy wachlarz możliwości i też ten nasz projekt, nasze badania mogły być szersze, gdyby oczywiście odpowiednie granty były większe i na dłuższy okres.
Ja bym chciał zakończyć obaleniem swojej własnej tezy, bo ogłosiłem, że media publiczne nie realizują misji, ponieważ nie mają środków, a teraz chcę powiedzieć tak, no realizują tyle, nie chcę cytować klasyka, czyli Roberta Kwiatkowskiego bodajże, tyle misji, ile abonamentu, ale do tego sprowadza się w sumie no cała konstatacja. 15% zważywszy elementy programu, które Telewizja Polska jednak realizuje, produkcji teatralnych, pojedynczych elementy polityki, elementy publicystyki międzynarodowej stworzone w TVP Info jeszcze 5-6 lat temu, takie jak Studio Wschód, czy elementy programów misyjnych w Dwójce, to moim zdaniem dziwne, że tych 15% na to wystarcza. W przypadku radia cieszę się, że w tej sytuacji budżetowej udało się stworzyć portal, bo to jest dzieło ostatnich 3 lat i czasów najgorszej koniunktury finansowej, a zrobione w ostatniej chwili i wydaje mi się, że to jest troszkę odpowiedź na potrzeby chwili. BBC swój portal rozpoczęło realizować 15 lat temu, a dzisiaj, kiedy w Wielkiej Brytanii mówi się o mediach publicznych, to zawsze pierwsza reakcja była, pierwsze skojarzenie to było BBC, radio, telewizja. Dzisiaj pierwsze skojarzenie to jest portal BBC. Polskie Radio jest 15 lat opóźnione, ale cieszę się, że znalazły się te ostatnie resztki dobrej woli, żeby ten projekt uruchomić. Dziękuję.
Zwróćcie Państwo uwagę, co się tutaj zdarzyło. Gazeta Wyborcza i uważam, że się zgodziły, że jest dobrze. No. Media komercyjne wezwały nas do buntu przeciwko komercji. Media publiczne powiedziały, że 15% da się rozciągnąć na 100%. Świat jest ciekawy i ciekawe są takie spotkania. Panu Brak, Sariusza Wolskiego i pani Hübner zapraszam na spotkania robione przez think tanki, na które pani Hübner i Sariusz Wolski też przychodzą i tam można ich posłuchać, tak jak państwo mogliście posłuchać znakomitych dziennikarzy, Bardzo Państwu dziękuję, żeście przyszli. Chociaż niektórzy z nas, przynajmniej bardziej od pytania, gdzie się podział świat, teraz sobie zadawają pytanie, gdzie się podział klimat, konkretnie chłodny. Ale bardzo się cieszę, że mogliśmy rozmawiać przy tak pełnej sali. Bardzo dziękuję Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych, współorganizatorowi tej debaty razem z Europejską Radą Spraw Międzynarodowych i bardzo dziękuję Gazecie Wyborczej za gościnę i za dobre samopoczucie. Dziękuję Państwu.